Udajmy Państwu. Otwieram 56. sesję Rady Ministrów Kieszyk, która odbywa się w dniu dzisiejszym. To jest 24 kwietnia 2014 roku. Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych Rady Miejskiej. Witam pana burmistrza, pana zastępcę burmistrza, panią skarbnik, witam pana sekretarza i witam przybyłych gości. Dzisiaj mamy, będzie debata o bezrobociu, także witam zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, panią Miśno. Witam bardzo serdecznie kierownika MOST-u, pana Ryszarda Kasprzyckiego i dyrektora Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego, pana Edwarda Bondarowicza. Witam bardzo serdecznie wszystkich sołtysów i pozostałych przybyłych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. Informuję, że sesja Rady Miejskiej jest nagrywana audio, nagranie będzie udostępnione w internecie. Bardzo proszę o wyłączenie bądź ściszenie telefonów komórkowych. Przystąpimy teraz do przyjęcia obrad, porządku obrad 53. sesji Rady Miejskiej. Przedstawiony porządek obrad, co radni dostaliście, jest wyświetlony z tyłu za mną na ekranie. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. W takim razie będziemy obradowali według przedstawionego porządku obrad. Przejdziemy teraz do punktu 3. To jest do przyjęcia protokołu 52. sesji z dnia 25 marca 2014 roku. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem protokołu 52. sesji Rady Miejskiej w Kieszyku z dnia 25 marca 2014 roku? Kto jest za? 10 za. Kto jest przeciw? 3 głosy przeciwne. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym przyjęto protokół 52. sesji Rady Miejskiej w Kieszyku z dnia 25 marca 2014 roku. Przechodzimy teraz do punktu 4. To jest do informacji pana burmistrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, państwo radni, w okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 17 zarządzeń i były to z zakresu gospodarki gminy komunalnym 9 w tym. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat oczyszczalni ścieków wraz z przynależnym gruntem działki nr 27/26 położonej w Wolnowicach. W sprawie wykazania tejże oczyszczalni ścieków do wydzierżawienia. W sprawie niewykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 628/2 położonej w Kieszu. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu w części działki nr 1873/1 położonej w Kieszu przy ulicy Dudy i ulicy Traugutta stanowiącej własność gminy Kiecz i ustalenia czynszu dzierżawnego. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką nr 87 położonej w Ludmierzycach i w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości oznaczonej właśnie tą działką 87 położonej w Ludmierzycach. Działka ta stanowi własność gminy Kiecz. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę na okres jednego roku pomieszczeń gospodarczych położonych w Kieczu przy ulicy Okopowej. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat oczyszczalni ścieków wraz z przynależnym gruntem działki nr 37/3 położonej w Pilszu i w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat oczyszczalni ścieków w Pilszu jak na działce jak wyżej. Z zakresu wykonania budżetu było to 8 zarządzeń, jedno zarządzenie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kieszyk za rok 2013, jedno zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2014, 2 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminniczego na rok 2014, 2 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pieczu na rok 2014, 1 zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2014, 1 zarządzenie w sprawie zmian ceny i stawek za korzystanie z krytej pływalni w Kieczu oraz prowadzenie działalności komercyjnej na jej terenie. Jeśli chodzi o sprawy bieżące, to chcę Państwa poinformować, iż w minionym okresie odbyły się kolejne zebrania wiejskie, m.in. w Ruszcielowie, Rozumnikach, Wolnowicach, Lubnierzycach, Kozłówce i drugie zebranie w Nowej Ceresi, ponieważ tam w pierwszym zebraniu nie udało się wybrać sołtysa, ponieważ zrezygnował z pełnienia funkcji. Drugie zebranie też nie przyniosło rozstrzygnięcia w tym temacie, ponieważ nie było chętnych do objęcia tejże funkcji. 7 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kieczu. Celem posiedzenia było zaopiniowanie sprawozdania finansowego za rok 2013. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe, ponieważ GZLO swoją działalność za rok 2013 zamknęło na plusie w kwocie 155 922,11 zł. 8 kwietnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, które było zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Celem posiedzenia było zaopiniowanie przygotowanego programu RTO. Opinia została wyrażona pozytywna przy pewnych uwagach skierowanych do tego programu głównie ze środowisk akademickich opolszczyzny. 10 kwietnia odbyło się spotkanie z osobami prowadzącymi działalność handlową lub usługową w sprawie wprowadzenia ulg dla posiadaczy tzw. karty dużej rodziny. O tym z Państwem już rozmawialiśmy, ten temat przygotowujemy i właśnie w ramach przygotowania tego tematu zrobiliśmy takie spotkanie. No, nie cieszyło się ono jakimś szczególnym zainteresowaniem, pomimo tego, że staraliśmy się temat rozpropagować i przy pomocy naszych lokalnych mediów, jak i zostały wysłane zaproszenia do firm, które potencjalnie mogłyby w tym uczestniczyć. No, wśród tych osób, które zgłosiło się, było 4 przedstawicieli lokalnego biznesu. Niemniej zostały zgłoszone pewne uwagi i takie propozycje do wyjaśnienia, ponieważ nie wszyscy mogą udzielać ulg i tutaj mamy pewne zapytania do Urzędu Marszałkowskiego i one zostały skierowane. 22 kwietnia uczestniczyłem w walnym zebraniu wspólników spółki PKS w Głupczycach. Celem obrad walnego było udzielenie absolutorium zarządowi spółki, Radzie Nadzorczej oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013. Wobec faktu, że PKS zamknął rok 2013 zyskiem w wysokości 18 355,63 zł, uchwały wyżej wymienione zostały podjęte jednogłośnie i przyjęte. Chcę Państwa również poinformować, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę wodociągu do Kozłówki. Koszt budowy wraz z nadzorem wyniósł około 160 tysięcy złotych. Czyli jak Państwa informowałem już ostatnio mieliśmy problem z rozstrzygnięciem tego przetargu, ponieważ wpłynęło 18 ofert. Najtańsza oferta, ta, która opiewała na kwotę 120 tysięcy złotych, tam z jakimś niewielkim haczkiem, została odrzucona ze względu na to, iż oferodawca nie złożył dokumentów, z których wynikało, że nie zalega z płatnościami składki ZUS-owskiej. Z takich udzielonych wyjaśnień jednak okazało się, że jakąś niewielką zaległość ma. W związku z tym ofertę tą należało odrzucić i tak też komisja przetargowa zrobiła. Został wybrany kolejny. No i myślę, że niebawem rozpocznie się robota. Chcę Państwa również poinformować, iż została już wykonana znaczna część robót na tej drodze transportu rolnego w Kieczu. Powinny niebawem zacząć się tam roboty już związane z wykonaniem górnej nawierzchni asfaltowej tej drogi. Został również rozstrzygnięty przetarg na oczyszczenie tej mynówki w Kieczu, ponieważ mówię o tym, ponieważ to jest takie zadanie dość newralgiczne zgłaszane przez mieszkańców. wykonawca, jest umowa z nim podpisana, wykonawca zobowiązał się już rozpocznie w tym tygodniu po długim weekendzie, czyli początek maja będą roboty prowadzone. Chcę również Państwa poinformować, że do materiału dzisiejszej sesji dołączone są dwa sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Kierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013. Ze względu na to, iż ustawa przewiduje, że takie informacje powinny być złożone, ja nie będę tych sprawozdań odczytywał, bo one są dosyć obszerne. Państwo się z tym zapoznają i ja myślę, że albo już, albo w najbliższych dniach obydwa sprawozdania znajdą się na skrzynkach, już są, tak? Na skrzynkach Państwa radnych, także będzie łatwe zapoznanie się. Jeżeli ktoś nie ma skrzynki, no to ewentualnie wysyłamy te sprawozdania. Są wysłane, tak? To sprawozdania to są wysłane pocztą. I chciałem poinformować, iż pod obrady dzisiejszej sesji zostały przygotowane uchwały jak w porządku obrad. Nie będę ich czytał ze względu na to, że szanujemy nasz czas. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo teraz panu przewodniczącego komisji do widzenia, radnego Szczepczyka.
Panie przewodniczący, państwo radni, zgromadzeni goście. W dniu 22 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie stałej Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu. W posiedzeniu uczestniczyli pan burmistrz Kietra Józef Matela, zastępca burmistrza Jacek Karcina, kierownik referatu gospodarki komunalnej Tomasz Watras, pracownik referatu gospodarki komunalnej pani Ewa Sobola, pani Bożena Orzeł, urbanistka i przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Gil i wiceprzewodniczący Andrzej Wójtowicz. Podczas posiedzenia urbanistka przedstawiła informację o zmianie studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz, rozmieszczenia terenów pod fotowoltaikę, rozszerzenia terenów złoży piaskowni w Lubotyniu, tereny pod rozbudowę wysypiska w Dzierzysławiu. W kolejnym punkcie posiedzenia pozytywnie zaopiniowana została uchwała w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom i pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych w gminie Kietrz. W sprawach bieżących przedstawione zostało pismo Starostwa Powiatowego w Głubczycach z prośbą o zaopiniowanie uchwały w sprawie podziału powiatu głubczyckiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu. Podczas głosowania radni zaopiniowali uchwałę pozytywnie. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania zmiany budżetu gminy Kietrz na rok 2014 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany. Odczytam jeszcze protokół kontroli, który został przeprowadzony w dniu 24 marca na podstawie uchwały 29/307 z 2013 roku. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę organizacji pracy i działalności zespołu szkolno-przedszkolnego w Kietrzu. Komisja pracowała w składzie przewodniczący Komisji Skoczyra z Mirosław, członkowie Bronisława Pawlik, Lesław Kuśnierz i Lech Duda oraz pani dyrektor Jadwiga Tarnowska, która udzielała informacji i wyjaśnień komisji. Komisja zapoznała się z dokumentami, arkuszem organizacyjnym na rok 2013-2014 wraz z aneksami, wykazem pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2013-2014, ksiągą zastępstw, tygodniowym rozkładem pracy nauczycieli, wynikiem zajęć ewidencja tzw. godzin karcianych, tygodniowy plan pracy nauczycieli w świetlicy, plan zajęć pozalekcyjnych oraz przeprowadziła wizję lokalną w publicznym przedszkolu w Kietrzu w obecności pani dyrektor. Odnośnie punktu pierwszego, arkusz organizacyjny zawiera matematyczne nieścisłości w tabeli godzin zajęć dodatkowych, ogólnie liczbie godzin nauczycielskich w klasie, w zestawieniu godzin ponadwymiarowych w aneksie numer 6 do arkusza organizacyjnego. Badany arkusz organizacyjny już nie koresponduje w tych punktach z wykazem pracowników pedagogicznych dotyczący liczby godzin pracy nauczycieli. Według arkusza organizacyjnego w zespole jest 17 oddziałów, dla 342, trzy szkolne plus 3 oddziały dla 74 osób zerówki oraz 98 przedszkolaków w 4 oddziałach. Etatów pedagogicznych 45, w tym niepełno zatrudnionych 12 osób, dwóch pracowników administracyjnych i 16 pracowników obsługi. W przedszkole czynne jest godzina 5.30 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Od 5.30 do 7.30 i od 15.30 do 16.00 zatrudniony jest jeden nauczyciel. Od godziny 7.30 do 8.00 i od 14.30 do 15.30 zatrudniony jest dwóch nauczycieli. Natomiast w tak zwanym szczycie, to znaczy od 8.00 do 14.10 pracuje 4 osoby. Odnośnie punktu drugiego, wykazy pracowników pedagogicznych na rok szkolny 2013-2014 jest 47 pracowników, w tym 4 osoby nie realizują zajęć na rzecz szkoły z powodu urlopu rodzicielskiego, urlopu macierzyńskiego, urlopu dla poratowania zdrowia i oddelegowania do pracy ZNP. W tych przypadkach nie zapisane są dodatkowe specjalności nauczycieli uprawniające do realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych gimnastyki i gimnastyki korekcyjnej. Wymagane specjalności są w aktach osobowych. Odnośnie punktu trzeciego, w księdze zastęp ostatni zapis jest na dzień 19 marca, w kilku pozycjach brak jest chronologii wpisów, w 11 pozycjach w grudniu 2013 roku brak nazwiska nauczyciela zastępowanego. W księdze nie figuruje nazwisko pani dyrektor jako osoby zastępowanej, jak wyjaśniła pani dyrektor, w sytuacjach wyjątkowych jest jej zajęcia prowadzi pani z biblioteki w ramach swojej specjalności i pensji. Odnośnie punktu czwartego, tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli praktykowany jest w formie tablicy umieszczonej w gabinecie pani wicedyrektor. Odnośnie punktu piątego, ewidencja godzin karcianych prowadzona jest w dziennikach i rozliczana jest co 6 miesięcy. Odnośnie punktu szóstego, według tygodniowego planu pracy nauczycieli świetlicy, świetlica szkolna czynna jest od godziny 6.45 do 16.15, od poniedziałku do piątku, od godziny 6.45 do 12.30 i od 14.15 do 16.15. Pracuje jeden nauczyciel. W pozostałym czasie 3 osoby. Odnośnie punktu 7. Plan zajęć pozalekcyjnych realizowany jest następująco. W poniedziałek 13 różnych zajęć, wtorek 11, środa 9, czwartek 9, piątek 3. Oprócz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć artystycznych, terapii logopedycznej, zbiórki harcerskiej, prowadzony jest szereg kółek zainteresowań, ortograficzne, matematyczne, język angielski, liturgiczne, muzyczne, plastyczne, przyrodnicze, ekologiczne, kulinarne, plastyczno-techniczne, polonistyczno-dziennikarskie oraz tematyczne. Mały geniusz, koło odkrywców, koło sprawnych rąk, klub młodego humanisty, koło miłośników języka polskiego i uczeń się samodzielności. Wnioski z poszerzenia komisji rewizyjnej. W wyniku utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego zmniejszono zatrudnienia o 3 osoby. Intendentka, woźna oddziałowa i pracownik dydaktyczny. Punkt 2. Komisja wnioskuje do organu prowadzącego o zmianę pensum dla pedagoga, psychologa, logopedy na 26 godzin. Obsługi świetlicy na 28 godzin tygodniowo. Komisja ponownie wnioskuje, by we wszystkich jednostkach oświatowych podległych organowi prowadzącemu o wprowadzeniu jednolitego systemu zapisów w arkuszach organizacyjnych i innych dokumentach poprzez zastosowanie programu informatycznego, co znacznie ułatwia pracę wszystkim zainteresowanym. Komisja zauważa, że w zespole niektóre zajęcia komputerowe prowadzone są przez osoby nie mające tej specjalności. To też zasadne byłoby zatrudnienie osoby, która wyeliminuje tę wadliwość. Komisja po analizie tygodniowego planu zajęć dla uczniów proponuje powrót do przerw 10-minutowych między lekcjami. Jest to niezbędne dla zachowania higieny psychofizycznej ucznia. Zaleca się, by aktualną klasę trzecią, która liczy 52 osoby i tworzy 3 oddziały w przyszłym roku szkolnym, podzielić na 2 oddziały klasy czwartej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej, panią radną Zachowicz-Sąkowską.
Informacja z posiedzenia Komisji Spraw Mieszkaniowych, Rodziny i Świadczeń Socjalnych w dniu 8 kwietnia 2014 roku. Posiedzenie rozpoczęte o godzinie 8, stan osobowy komisji, 5 osób obecnych. Posiedzenie otworzyłam, przywitałam zebranych członków komisji i przedstawiłam porządek spotkania. Porządek spotkania przedstawia się następująco. Rozpatrzenie wniosków mieszkaniowych, przydzielenie wolnych lokali mieszkalnych, wizje lokalne. Przeprowadzono 15 rozmów z oczekującymi na przydział mieszkania. Po wysłuchaniu stron komisja przedstawiła wolne lokale do zasięgania oraz przegłosowano propozycje wskazań. Ulica Fabryczna 8/8, rodzina trzyosobowa z niepełnosprawnym dzieckiem, wniosek z 2012 roku za 5 głosów. Ulica Gupyska 23/1, rodzina czteroosobowa, wniosek z 2015 roku za 5 głosów. Ulica Nowa 15/5, rodzina trzyosobowa, wniosek z 2013 roku za 5 głosów. Po wysłuchaniu stron komisja rozpatrzyła 4 wnioski. 2 wnioski o przydział lokalu mieszkalnego zaopiniowano pozytywnie. 2 wnioski o zmianę lokalu mieszkalnego zaopiniowano pozytywnie. Nie było negatywnie zaopiniowanych wniosków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z przewodniczących chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie dziękuję. Przejdziemy teraz do punktu 5. Zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Witold.
Jeżeli ja mogę, mam takie 3 pytania. Pierwsze pytanie, to znaczy już połowiczne, otrzymałem odnośnie sygnalizacji świetlic na ulicy Kościuszki. Wiadomo, że jest umowa podpisana. Interesuje mnie teraz tylko termin wykonania. Drugie pytanie. Chodzi mi o zamontowanie czy zainstalowanie tabliczki zakaz wprowadzania psów do parku 4 żywiołów i postawienie tam 2 tabliczek. Chodzą tam mieszkańcy, wypuszczają te psy, grzebią w tej roślinności z tym wszystkim, dlatego prosiłbym bardzo o tabliczkę zakaz wprowadzania psów. I trzecie pytanie, chodzi mi o posesję przy ulicy Trauguta, to jest po byłym zakładzie ZTD Welur. Tam robi się małe wysypisko. Jest pełno butelek, papierów, śmieci, jakieś części od komputerów i dlatego prosiłbym bardzo o ściągnięcie wykonawcy, to jest firma Katarin, pana Marcina chyba Dizy, żeby to zrobił, uporządkował i to ogrodził. Po ściągnięciu i jakiejkolwiek tam wydanej opinii przez NIF, czy coś zrobieniu tego porządku, chciałbym to otrzymać na piśmie, bo chciałbym poinformować mieszkańców ulicy Trauguta o tej sprawie z zakładem drugim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan radny Trat.
Jeszcze mam takie pytanie, że tak powiem, do relacji burmistrza na temat, że będzie czyszczona rzeka Mnówka. Chciałem dopytać, czy też będzie budowana ta tama na rzece płynącą z Jerozolimia, nie wiem, ona się tam nazywa. Bo ona w sensie, że biorąc czyści tam tą Mnówkę i kiedyśmy tam rozmawiali, tam była afera, że to jest niby jakieś tam nielegalne i chcemy wiedzieć, jak to się skończyło. Następne jest, mam pytanie tego typu, działki, które należą do gminy, które są nawet przeznaczone do sprzedaży. W ubiegłym roku na przykład przy ulicy Miskiewicza w ogóle nie była koszona, jest to zarośnięte i od nowa to się samo zaczyna. Podejrzewam, że jeszcze trochę to, jak będzie suszej, to ktoś podpali i znowu będzie fajny fajer. To tylko jest jeden przykład tych działek, bo do mnie doszły sygnały, że gdzie indziej też są zarośnięte te działki, które należą do gminy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze? Proszę bardzo, pan radny Duda.
No, pana burmistrza, taka prośba w zasadzie, bo jest przejmowane teraz te instalacje wodne na osiedlu w Kilszku. No, ostatnio był tam taki przykry wypadek, że był pożar, no i teraz mówi, że nie ma czynnych hydrokanów. Bardzo bym prosił, żeby uszkolić na to, tych, kto tam przejmuje, czy tam przekazuje, żeby te hydranty albo wymienić. Albo no niestety nie ma możliwości pobrania tam wody w razie pożaru. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo. Pani radna Jurku.
Ja mam pytanie i zarazem taką prośbę. W Zbożycach na skrzyżowaniu tutaj jak jest Kościół Ewangelicki przy dużej tablicy, tam jak było ciągnięta woda, teraz wymyło. Na samym zakręcie jest dziura. z wierzchu jest malutka, ale jak się spojrzy, to tam jest dół gigantyczny. To jest niby droga powiatowa, ale prosiłabym o jakąś współpracę z powiatem, to załatanie, bo jak to zapadnie, to ktoś będzie bez kół i będą kłopoty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, proszę pan radnika, aby zabrać głos. Proszę bardzo, pan radny Stopa.
Dziękuję. Ja mam takie pytanie do pana burmistrza, że jest na klasztornej łapa w piasku i czy on będzie przed sezonem letnim wyczyszczony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo. Pan radny Maryszek, a później pan Sokiewicz.
Dziękuję. Mam pytanie do pana burmistrza. Mianowicie ono się odnosi do kwestii zaplanowanego zadania pod nazwą wykonanie czterech wejść do parku czterech żywiołów. Pan w swojej odpowiedzi w marcu nazwał ten mój wniosek bezprzedmiotowym. A ja nadal podtrzymuję, że ten wniosek jest przedmiotowy i miał on na celu zaniechanie, wydatkowanie jakichkolwiek pieniędzy, skądkolwiek pochodzących w wysokości 120 tysięcy na to zadanie w tym miejscu. Dlaczego? Ponieważ w parku czterech żywiołów, a mieszkańcy Kiecka nazywają go parkiem siedmiu mieszkańc, po pierwsze, nie działa fontanna, odpadają płytki klinkierowe, ginie roślinność, która była warta 60 bądź 80 tysięcy złotych. Brak jest tablic edukacyjnych, które miały być zainstalowane. No cóż, ciągłe znaki zapytania budzi widok pergoli, za którą stoi w zasadzie cień pergoli pod murem. Można by tak wyliczać, już nie wspomnę o zniszczonych zamkach i furtkach. No i nie działającym monitoringu. Ten monitoring, śmiem twierdzić, że nie działa, ponieważ od ponad roku czekaliśmy jako członkowie Komisji Miejskiej na to, aby udostępnić nam nagranie z jednej z sesji tak zwanych plenerowych naszej komisji. No i nie ma nagrania. Jeśli nie ma nagrania, to po prostu monitoring nie działa. Jeśli nie działa, to znaczy, że pieniądze zostały wydane na marne. A więc ja składam wniosek cały czas, aby pan aneksem wycofał się z tego RPWO 2014, żeby pan po prostu zaniechał wydatkowania pieniędzy publicznych, które są zmarnowane, ponieważ to miejsce za chwilę będzie przypominało miejsce tak urocze jak dawny Jordan, prawda? Drugie pytanie. No znów muszę wrócić do parkingu przed cmentarzem rzymskokatolickim w Kielcu. Otóż ostatnio dowiedzieliśmy się, że to zadanie jako parking przed cmentarzem powstało w 2011 roku, więc wcześniej nie było takiego zadania. To ja mam takie pytanie, stąd moja taka myśl. No to jak według obowiązującego prawa budowlanego i wszystkich pozwoleń i działań co do zagospodarowania przestrzennego powstało to, co z mocy przepisów prawa powstać nie mogło, prawda, a istniało. Jest to nazwane PZ, tablicą przybitą gwoździ do drzewa, prawda. Więc to jest moje pytanie dotyczące tego parkingu. Następna kwestia. W 2012 roku pismem właśnie podpisanym przez pana, panie burmistrzu, z dnia 3 listopada 2011 roku. Powiadomił pan radę miejską w Kielcu, że zostanie zamontowana gablota przy budynku USC w Kielcu. No, ze względów finansowych tłumaczył pan, czy wyjaśniał pan, że nastąpi to w 2012 roku. No to ja mam pytanie, gdzie służby realizujące to zadanie ustawiły obiecaną gablotę.
Następna sprawa. Od wiosny 2013 roku na jedynym placu zabaw w Kierczu przed Urzędem Miasta nie ma ani jednej huśtawki. I pytam, jakie okoliczności uniemożliwiły montaż wspomnianego urządzenia? Jest to spowodowane tym, że ten plac zabaw zostanie w najbliższym czasie zlikwidowany, zdemontowany. No i jak pan wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy wyobraża sobie dalsze funkcjonowanie tego miejsca. No i na koniec mam pytanie, dlaczego po raz kolejny pismo skierowane do wiadomości Rady Miejskiej w Kierczu nie zostało zamieszczone w skrzynce mailowej w materiałach bieżących dla radnych. To jest kolejny przejaw dyskryminacji i ograniczenia dostępu do pism, które przedkładają radni na ręce całego gremium, jakim jest Rada Miejska w Kierczu. No za to chyba odpowiedzialne jest Biuro Obsługi Rady. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko takie pytanie. Jakie pismo do mnie radni? Czy to dotyczyło? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Sobieski.
Ja mam tylko dwa pytania. Pierwsze do pana burmistrza. Dalej nic nie jest zrobione na placu przy ośrodku zdrowia, który został zniszczony przy budowie schodów. Nic tam się nie dzieje. Jest ciężko wjechać niskiem, żeby wykosić trawę. Parking też został oczywiście zniszczony, jest w stanie naprawione. A rozmawialiśmy o tym bodajże w marcu, jak pan był, nawet pan to widział. Druga sprawa. Korzystając z okazji, jest pan dyrektor ośrodka zdrowia. Ludzie mi się skarżą, chodzi o aparat EKG, który był kiedyś w miejscu, później został zabrany. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy muszą korzystać, jeżdżąc do Wierzysławia. Wiem, czy jest to urządzenie przenośne, czy nie. Po prostu nie można tego jakoś załatwić, żeby chociaż jeden dzień był w miejscu. Dziękuję za wszystko.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Nowot.
Dziękuję. Mam dwie sprawy dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kierz. Wiem, że pan burmistrz prawdopodobnie będzie próbował odpowiedzieć, że drogi wojewódzkie i powiatowe nie podlegają administrowaniu przez gminę, ale nasza gmina prawdopodobnie odpowiada za życie i bezpieczeństwo mieszkańców tej gminy. W związku z tym zadam na razie pytanie, nie będę składał wniosku, zadam pytanie, czy poczynił pan jakiekolwiek kroki, żeby sprawdzić stan techniczny drogi wojewódzkiej Kierz kierunek na Kirsz. Nie pytałem o to przez parę miesięcy, bo myślałem, że mieszkańcy czy radni z tych miejscowości, do których ta droga wojewódzka dociera, zadadzą takie pytanie, bo odcinek przy ulicy Mickiewicza, odcinek ten zadbaliśmy z mieszkańcami i wyegzekwowaliśmy naprawę części jezdni oraz na dniach będzie ustawiony znak ograniczający prędkość. Poza teren zamieszkały nie mieliśmy jako mieszkańcy żadnego wpływu na jakikolwiek stan, sprawdzenie tego stanu drogi. W związku z tym, że drastycznie ubywa poboczy i to w bardzo szybkim tempie, wzdłuż tej drogi do Dzierżysława powstały niesamowite pułapki, co mogą potwierdzić, podejrzewam, mieszkańcy, którzy docierają tą drogą. Pułapki w postaci dziur o powierzchni kilku metrów kwadratowych i głębokości nawet do 30 cm. To jest pierwsza sprawa bezpieczeństwa. Więc pytam, czy poczynił pan jakiekolwiek kroki, żeby sprawa tej drogi wojewódzkiej, o której już od dwóch, co najmniej co trzech lat mówię, została popchnięta do przodu. Drugą drogą, która też nie podlega administrowaniu przez naszą gminę, ale wydaje mi się, że kontakty z powiatem można wykorzystać, jest droga powiatowa w kierunku na Siwowice. Do składowiska odpadów ubywa w zastraszającym tempie bocznych warstw, płatów asfaltu i powstają podobne pułapki do głębokości 20-30 cm.
ubywa całych pasów asfaltu. Mijanie się na tej drodze wkrótce nie będzie możliwe nawet dla samochodów osobowych, a mijanie się samochodami pędzącymi setką, samochodami zwierzącymi odpady na wysypki stwarza niesamowite zagrożenie. Udało mi się ściągnąć komisję z Opola, która sprawdziła drożność drogi wojewódzkiej przy ulicy Mickiewicza, więc wydaje mi się, że pan, mając większą władzę, większe możliwości, może ściągnąć taką komisję, która sprawdzi drożność tej drogi i możliwości mijania się pojazdów rolniczych, które tamtędy jeżdżą, bo przy mijaniu się dwóch pojazdów rolniczych czy dwóch samochodów ciężarowych kierowcy skazani są na jazdę powrotami na ten granicy rowu. Podsumowuję, zadaję jedno pytanie, czy poczyni pan jakieś kroki, a jeżeli nie, to składam wniosek, żeby takie kroki poczynić i zadbać o bezpieczeństwo podróżujących tymi drogami, czyli podlasową na Ciborysa i wojewódzką na Pilz, drogami niepodlegającymi naszemu administrowaniu. I sprawa druga, pozornie bardzo błaha, przepraszam państwa za tę błahostkę, ale świadczy ona po zastanowieniu się dłuższym o podejściu do wniosków składanych przez niektórych radnych. Otóż miesiąc temu złożyłem wniosek, jak pan przewodniczący pamięta, bardzo krótki, bo ponoć zbyt długo się rozwodziłem nad pewnymi pytaniami. Złożyłem krótki wniosek o zdjęcie niebieskiej tablicy z napisem PZ, czyli parking zastępczy, która jest przybita gwoździami do lipy naprzeciwko wejścia do cmentarza. W części odpowiedzi, sięgam do protokołu, stwierdził pan, jeśli chodzi o zdjęcie tablicy, to zlecę sprawdzić to. Jeśli się sprawdzałem, to tablica dalej jest. Jak państwo widzą, jest to błahostka, bo jest to tylko tablica, ale znam ludzi, którzy płacili za przypięcie plakatów, ogłoszeń czterema kineskami, że też płacili mandaty. Jak się ma do tego dawanie wzoru mieszkańcom i przybijanie, bo podejrzewam, że nie jest to sprawa ani parafii, ani cywilna, tylko ktoś z urzędu musiał wskazać parking zastępczy i przybił tymi gwoździami tablicę do lipy. A więc ta błahostka staje się po miesiącu czekania na jakąkolwiek reakcję kwestią, która świadczy o stosunku do składania wniosków przez radnych, więc ponawiam swój wniosek. Wnoszę o natychmiastowe zdjęcie tablicy, żeby nie działać na szkodę edukacji młodego społeczeństwa i nie niszczyć przyrody piekańskiej. Dziękuję to wszystko.
Dziękuję. Proszę bardzo, ktoś Państwa chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, pan radny Bukowski.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, mam jedno pytanie dotyczące remontu chodnika przy ulicy Fabrycznej. Zadanie to zostało zapisane w budżecie na ten rok. Kiedy i czy w ogóle ten remont się rozpocznie? Ponieważ coraz więcej samochodów ciężarowych jeździ tą ulicą. Robi się coraz cieplej, małe dzieci biegają, chodzą. A z tym chodnikiem po prostu nie idzie przejść. Prosiłem o remont tego chodnika już w zeszłym roku. Mamy kwiecień i nie doczekaliśmy się jeszcze tego remontu. Bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś tam chciałby zabrać głos jeszcze w tym punkcie. Nie widzę. W takim razie zamykam punkt zapytania i dolne wnioski. Przechodzimy do punktu 6, a mianowicie do debaty o bezrobociu. Bardzo bym prosił panią dyrektor Wspólnotowego Urzędu Pracy o przedstawienie sytuacji. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, w czwartym rozpoczętym miesiącu otrzymaliście Państwo sprawozdanie o sytuacji na rynku pracy za 2013 rok. To padły statystyczne dane na koniec marca bieżącego roku. Ta część opisowa dotycząca 2013 roku jest dosyć obszerna. Znajduje się, że stosowanie wszystkich działań, które były podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach dostępnego budżetu Funduszu Pracy. Jak to pomaga się tylko na danych bieżących, czyli na tych danych, które mamy na koniec marca, a mianowicie wygląda to w ten sposób. 3297 osób bezrobotnych zarejestrowanych na terenie powiatu gospodarczego, z tego 797 osób stanowiło mieszkańcy Dolnej Kuchni. Jest to około 24% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. To były w bardzo szczegółowy sposób charakteryzują nasze osoby, ale ze względu na posiadanie prawa. 10% naszych bezrobotnych ma aktualne prawo do zasiłku. Z tego wydać rozwiązania dominują i państwa, które państwa dzieją, kobiety, 430 kobiet na 797 osób do profesji. Druga tabela, na drugiej stronie, obrażała dane według czasu pozostawania bez pracy. I tutaj mamy te osoby, które są zarejestrowane do miesiąca czasu, od 1 do 3, od 3 do 6, i tak kolejnie. Niestety, największa mamy zarejestrowanych osób powyżej 12 miesięcy. Dla nas, czyli zgodnie z ustawą o pracy, zatrudnieniu do zarządu pracy, są to osoby, które kwalifikowane są jako osoby długotrwałe bezrobotne. A tak 137 osób jest zarejestrowanych od roku do dnia, natomiast 162 osoby powyżej 2 lat. Jeżeli chodzi o grupę wiekową, to zdecydowanie największą w rejestrze osób, którymi zajmie się, to osoby 45 plus. 183 osoby w wieku 45-54 i 121 osób powyżej 55 roku życia. Do 24 roku życia są 138 osób bezrobotnych. Według kolejnej zadania zadania bezrobotność ze względu na posiadane wykształcenie. To tutaj niestety znamiona jest, że zdecydowanie większość pozostających w rejestrze posiada wykształcenie gimnazjalne i poniżej. To jest 34%. Jeżeli dołożę do tego jeszcze osoby, które mają wykształcenie zawodowe, to niestety mamy tych razem ponad 10%. Najmniejszą grupę stanowią osoby, które mają wykształcenie wyższe. Na terenie zmiany są to 43 osoby, w skali zmiany jest to ponad 5%. Bezrobotne według stanu pracy. Tutaj zdecydowanie najwięcej jest tych osób, które są w grupie od roku do 5 lat. 24%, czyli 190 osób. Natomiast są również osoby, które nie mają w ogóle stażu pracy. To jest to 15%, z tego 75% to są kobiety. I ostatnia tabelka pokazała nam, jak kształtowało się bezrobocie począwszy od stycznia 2013. I tak jest w tej chwili, widzimy, że cyklicznie ona zaczyna spadać. W tym momencie jest to rok roczny. Od miesiąca marca, kwietnia ta bezrobocie powoli minęła. I tak widzimy, jak na koniec grudnia było 3216. Tak na koniec marca mamy, na koniec stycznia mieliśmy 3383, w lutym mieliśmy 3400, ale już zaczyna spadać na 3291. Stopa bezrobocia wynosi na koniec marca 19,2%. Jeśli chodzi o oferty pracy, które do nas wpływają, to 172 oferty pracy Powiatowy Urząd Pracy otrzymał w miesiącu marcu. Z tego strony dajemy tu 41 ofert pracy. To jest liczba, która zawiera również oferty pracy subsydiowane, czyli to, do których Urząd Pracy wypłaca bądź refunduje w całości. Niestety tylko 6 ofert pracy, krajowych ofert pracy wspomnieją w stronę granicy, to mało, ale myślę, że w skali roku będzie ich znacznie więcej. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że posiadamy aktualne oferty pracy, mamy 34 podmioty, które złożyły oferty pracy na 83 miejsca. Realne to są, ja Państwo w tej chwili będą miały zarządzają się na przestrzeni internetową, są ogólnie dostępne, wszystko są oczywiście ładnie. Mamy do dyspozycji na ten rok budżet w wysokości ponad 4 700 000. Szacunkowo wyliczyliśmy, że są obecne uda nam się w ramach tych pieniędzy zaktywizować około 700 osób bezrobotnych poprzez różne formy, począwszy od stażu, prac społecznych, zdatnych robót publicznych, prac interwencyjnych, skończywszy na refundacji stanowisk pracy. Organizujemy w tej chwili stawy, stawy są również organizowane na terenie gminy Kłódź. Zainteresowane organizatorów jest obronne stężeniem, niestety nasza ustawa pozwala nam kierować na ustawę osoby, które spełniają wymagania, czyli znajdują się w tej szczególnej sytuacji na rynku pracy. Niemniej jednak naszym również wniosku wywaga to, że część finansowana jest w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który również szczegółowo określa zasady, które musimy się kierować i tutaj niektórym się wydaje, że to, że jestem bezrobotny, jest uprawnieniem tego, żeby zostać skierowany na staż. Ale proszę Państwa, to nie jest, ponieważ jeszcze trzeba spełnić kryteria ustawowe, a kryteria projektowe. Tych szczegółów jest trochę więcej, ale mimo wszystko staramy się te osoby aktywizować poprzez różne formy dostępne w ramach naszych środków. Liczymy również na to, że uda nam się pozyskać więcej ich. Każdego roku minister pracy uwalnia rezerwy, tak też było w tym roku, są to różne programy. To wiadomo, że wszystko się stosuje, ale zapowiedzi są, że lada chwila może realnie czerwiec będzie uruchomiona kolejna rezerwa i również powiatowy urząd pracy będzie aplikował o dodatkowe środki. Chyba może, jeśli Państwo macie jakieś pytania szczegółowe, to staram się na nie odpowiedzieć, a tak pokrótce mogę na to osobę przedstawić.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś tam chciałby zabrać głos w trakcie debaty. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Państwo otrzymaliście ten materiał. Chciałem zwrócić uwagę na kilka pozycji w tym sprawozdaniu. Zacząłbym od strony 41. Jest taka tabelka. Bardzo proszę sobie otworzyć. Wykaz pracodawców, z którym zawarto umowy organizacji prac interwencyjnych. W pozycji 12 jest Urząd Miejski w Kłodzku, 2 osoby. Strona 39. Wykaz pracodawców, to jest tabelka pozycja 18. Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę organizacji robót publicznych w 2013 roku, 18 osób. Zgadza się? Ta strona 37. Jest to wykaz organizatorów, z którymi zawarto umowę organizacji stażu w roku 2013. 14 osób. Razem na to policzy, to jest 34 osoby. To jest największa ilość osób, których pracodawcą w roku 2013 był Urząd Miejski, jeśli chodzi o urzędy gmin w powiecie Gdańskim. Żadna inna gmina tyle osób nie zatrudniała i na to chcę zwrócić uwagę. Oczywiście to jest dobra wola Powiatowego Urzędu Pracy, że nam te stanowiska przyznane. Ale chcę podkreślić, że to Urząd Miejski w Kłodzku tych ludzi zatrudni. Nawiązuje do tego, ponieważ na sesji grudniowej to były wielkie kontrowersje wokół tego, jak mówiliśmy, że cała paru złotych tytułem zobowiązań wynikających z umów zawartych z tymi pracownikami w opłaty i zwiększyć kwoty w budżecie. Więc chcę to jeszcze raz dobitnie pokazać. Najwięcej ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na powiecie górskim zatrudniła w roku ubiegłym gmina Kłodzk Urząd Miejski w Kłodzku.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani dyrektor.
Jeszcze tylko może dopowiedzieć, jeżeli chodzi o naszą robotę publiczną, to Państwo gminy bardzo często dobiera się na formy, które są w okresie osób bezrobotnych przyjmowane, ponieważ chodzi z tego, co widziano w ramach budżetu gminy, to robota publiczna to jedną z najkorzystniejszych historii. ponieważ są refundowane części, jeżeli chodzi o wynagrodzenie i części, jeżeli chodzi o ZUS. Także tutaj praktycznie jest to najkorzystniejsza forma, jeżeli chodzi o zatrudnienie. I prosimy się bardzo, że pan Góry bardzo chętnie z tego korzysta, bo pozwoli to bynajmniej na to mniej niż 60 lat opisałem i wężą aktywizowo z tych rozwiązek, wreszcie nie pozostają w drodze na rynku pracy. Państwo, ja sobie korzystałem z tego, że jestem tutaj i państwa dzisiaj, pozwolę sobie państwa wszystkich zaprosić na partnerstwo, które organizujemy na rzecz powodzenia społeczno-gospodarczego w naszym powiecie wodczewskim. 11 czerwca odbywa się już co prawda 6 warsztaty, teraz Państwo bardzo aktywnie jest uczestniczy, ale kto jeszcze nie miał okazji z tej informacji, zapraszam serdecznie do udziału. Mają pracę nad projektami. Liczymy na to, że każdy przez swój udział może coś wziąć do projektu. Mamy nadzieję, że te projekty będą miały możliwość zrealizowania całe czemu, ale do tego potrzeba nam ludzi, do tego potrzeba nam pomocy, do tego potrzeba nam wiedzy. Jeśli Państwo jesteście tylko z Waszą chęcią gotowi, serdecznie zapraszam. 11 czerwca, 6 warsztaty odbędą się w sali pod Anioła, w Rakowie i w Stężyczycy. Bardzo
dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, że Państwa chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, Pan Radny Maryszczak.
Dziękuję. No, bardzo się cieszę, Panie Burmistrzu, że Urząd Miejski w Kierszu zagwarantował taką liczbę miejsc pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. No, moje pytanie jest takie, ile spośród przywołanej liczby osób otrzymało pracę na stałe? To jest istotne. Ile osób otrzymało pracę na stałe spośród przytoczonych przez Pana liczby?
Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Burmistrz.
Panie Radny, my aktywizujemy ludzi. Gmina nie może zatrudniać osób na stałe, ponieważ mają określone środki w budżecie. Gmina z tego grona niektóre osoby pracują do dzisiaj. Można powiedzieć, że ten charakter pracy ma już stały. Dlaczego pracują do dzisiaj? Dlatego, że zastępują pracownicy, które są na urlopie wychowawczym. A to są bodajże 4 osoby.
Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Temat rzeka. A to cisza. Skoro nie ma chętnych do wzięcia udziału w debacie, bardzo serdecznie dziękuję. Zamykam punkt 6. Ogłaszam 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Na podejmowania uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kielce na rok 2014. Proszę bardzo, komentarz w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kielce na rok 2014 przedstawia następujące zmiany. Zmiany te w trakcie przedstawionych Państwu materiałach ulegały zmianie, dlatego pozwolę sobie tutaj przedstawić cały komentarz, żebyśmy po kolei uszczegółowili wszystkie składniki zmian. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 873 436,45 zł.
na kwotę tę składającą, bo ta celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone to jest na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Jest to wartość 716 092,45 zł. Dotacja w całości pokrywa wydatkowane środki na ten cel. 25 000 dotacja celowa otrzymana z powiatu gdańskiego na zadanie pod nazwą budowa sygnalizacji świetlnej, przepraszam, w ciągu drogi powiatowej relacji pod Rozumice. Zadanie to będzie realizowane po stronie wydatków w kwocie 50 000 zł, co stanowi, iż gmina Kiecz i powiat gdańskiego partycypują po 50% kosztach zadania. 100 000 zł dochodu otrzymano przez przedsiębiorstwo komunalne Szydrokan. Jest to urealnienie planu na bazie zrealizowanych dochodów z tego tytułu w roku 2013 i w pierwszym kwartale roku 2014. 150 000 jest to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym działka inwestycyjna w specjalnej strefie ekonomicznej, przygotowywana przez strefę do sprzedaży w najbliższym czasie według oszacowania wartości przez strefę dochodu z tego tytułu można było tutaj o to powiększyć. 300 000 dochody stanowiące bezwzględną pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie pod nazwą uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Lubotyn, etap drugi, rozdział kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej. 12 344 zł jest to dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej, to jest na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jest to dotacja, która pokrywa koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Nie są to jeszcze środki przewidziane na pokrycie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentów za udział w komisji. Środki na ten cel zostaną jeszcze przekazane i przyjęte również w drodze decyzji. 950 000 są to dochody zwiększające podatki z tytułu podatek od nieruchomości 700 000, podatek rolny 250 000. Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwszy kwartał mogliśmy urealnić dochody w tych tytułach. To pozwoli nam w konsekwencji zmniejszyć planowane do zakończenia przychody z 200 000 do 600 000. 250 000 są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Według informacji uzyskanej przez Urząd Marszałkowski taka wartość doszacowania środków zostanie w 100% zrealizowana, ponieważ musi do końca kwietnia Urząd Marszałkowski około 500 000 dochodów przekaże nam z tytułu opłat i kary za korzystanie ze środowiska przez podmioty na terenie naszej gminy. 320 000 są to dochody stanowiące dofinansowanie z budżetu środków europejskich, samodernizacją świetlicy wiejskich w Bożycach Wielkich. W tym celu, aby pozyskać to dofinansowanie jeszcze w tym roku i aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach środków europejskich, musimy w całości zadanie to zrealizować do końca 2014 roku. Stąd przenosimy w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej to zadanie z roku 2015 na rok 2014. W załączonym materiale przez pełnika nie ma wyszczególnione kwoty 50 000 zł. Są to wpływy z usług za korzystanie z krytej prywatnej. Również na podstawie analizy realizowanych dochodów doplanowujemy tutaj taką wartość. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14 056 zł stanowi korektę subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów otrzymaną w pierwszym kwartale tego roku. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 319 380 45 zł. Wydatki tej kwoty zostaną zrealizowane na następujące zadania. 762,42 zł. Podobnie jak mówiłam, przy dochodach jest to realizacja dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. 50,000 jest to budowa sygnalizacji świetlnej przy ulicy Kościuszki. 210,000 jest to dostosowanie środków na rozliczenie z przedsiębiorstwem komunalnym, wybrakam w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi oraz w zakresie funduszu remontowego. 50,000 dostosowanie środków na wydatki związane z planowaniem przestrzennym. Głównie chodzi tutaj o przyjęcie do planu środków niewykorzystanej dotacji, którą w ubiegłym roku jedną z firm zainteresowana zmianą w zagospodarowaniu przestrzennym nam tutaj złożyła. Niecała część tej darowizny została wykorzystana, stąd konieczność urealnienia tego planu w roku bieżącym. 12,344 zł realizacja dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. 25,000 jest to utworzenie po stronie wydatków bieżących zadania na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Państwowego. Zadanie o tej nazwie istnieje już po stronie wydatków majątkowych i najprawdopodobniej przy najbliższych zmianach budżetu tamta kwota wydatków majątkowych będzie skorygowana do potrzeby realnie wykorzystanych środków, ponieważ część tych wydatków będzie zakwalifikowana właśnie tutaj do wydatków bieżących, stąd konieczność pokazania tego samego zadania po dwóch stronach, wydatków bieżących i wydatków majątkowych. 26,000 jest to przesunięcie planu wydatków na nowe zadanie, na zadanie wymiany sprzętu nagłośnienia wraz z nagrywarką na dużej sali konferencyjnej. O tym rozmawialiśmy już przy ostatnich sesjach, także chodzi tutaj o zmianę tego nagłośnienia i nagrywarki na tej sali, w której teraz jesteśmy. 500,000 dostosowanie środków na zadanie modernizacja średnicy wiejskiej przy Bożycach Wielkich. Tak jak wspomniałam, przy dochodach w całości zadanie to musimy zrealizować do końca bieżącego roku, abyśmy mogli starać się o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego. 600,000 jest to dostosowanie środków na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miejscowości Luboty. Zakładając, iż 300,000 z tych środków mamy zaplanowane do otrzymania z Agencji Nieruchomości Rolnych. 10,000 jest to wprowadzenie do budżetu nowego zadania na wykup studni rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Fabrycznej w Kietrzu. 60,944 zł jest to dostosowanie planu do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem hoteli pływalni. I 59,000 jest to dostosowanie planu do zadania budowa skate parku przy ulicy Kościuszki w Kietrzu, ponieważ w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że pierwsza kwota była kwotą za małą, aby móc z wykonawcą podpisać umowę na wykonawstwo. Zmienia się plan wydatków o kwotę 60,000 zł, co stanowi korektę na obsługę długu, czyli opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnią zmianą jest zmiana planu przychodów, tak jak wspomniałam wcześniej. Dzięki większej możliwości pozyskania podatków lokalnych zmniejszamy planowane przychody w drodze emisji obligacji z miliona 200 do 600,000. Jeszcze na tym etapie nie przystępujemy do emisji obligacji, ponieważ mamy nadzieję, że ta kwota jeszcze w najbliższych miesiącach może ulec zmianie. Wtedy po prostu zostanie to urealnione. I w drugim półroczu, nawet może dopiero w czwartym kwartale, będziemy się na tym emisję się zajmowali. W toku dokonanych zmian wartość budżetu na rok 2014 osiągnie wartości. Dochody 35,592,449,85 zł. Przychody 600,000. Wydatki 34,854,729,85 zł. rozszerzył 1,337,720 zł. Dziękuję, proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę pana radnika, by zabrać głos w tej sprawie. Proszę bardzo, pan radny Maruszek, później pan radny Łotow.
Dziękuję. Proszę mi wyjaśnić i przypomnieć, ile z wersji budżetu przyjętego na 2014 było środków na budowę Skate Parku. Chciałbym to zostawić z kwotą braku doszacowania.
W pierwszej wersji było 170 tysięcy. I taka kwota została podana do pierwszego przetargu. I przetarg ten nie został rozstrzygnięty, ponieważ oferą, który złożył ofertę mieszczącą się w tej granicy, czyli w tej kwocie 170 tysięcy, odstąpił od podpisania umowy ze względu na niedoszacowanie do wykonanych robót. W tej chwili trwają prace przygotowujące do drugiego przetargu. Jednak już na tym etapie wiemy, że wartość ta jest za mała, stąd zwiększamy te 59 tysięcy do wartości 229 tysięcy.
Dziękuję, proszę bardzo.
Dziękuję. No, pytam to w kontekście Państwa złej woli w sprawie doszacowania i przeznaczenia właściwych środków na budowę placu zabaw w Kielcu. Dlaczego od dwóch lat, Państwo nie znajdujecie woli i środków na to, aby to zadanie już realizować, już rozpocząć i realizować? Jest to odkładane ad calendas graecas i zastanawiam się, dlaczego tak prawda, kapelusza wyjmowane 50-60 tysięcy, bo Państwo nie doszacowaliście. No właśnie, to były złe założenia przy budowaniu budżetu. To są Państwa założenia wzięte skądś. A ja się pytam, dlaczego jest opór i brak woli przeznaczenia odpowiednich środków i podjęcie wreszcie realnych prac, a nie symulowanie i zasłanianie się jakimiś procedurami, bo po prostu procedury nie zostały o czasie uruchomione. Państwo już gracie tutaj kartą na rzecz zbliżających się wyborów. Ja mam do Pani pytanie, takie prywatne. Czy Pani wiadomo, kto, czy Pani podpisała, czy ktoś z urzędu pracownic podpisał petycję w sprawie budowy placu zabaw?
Ja nie podpisałam. Nie mam wiedzy na ten temat, czy ktoś z pracowników podpisał.
Bardzo jest to wymowne. Dobrze, ja mam jeszcze pytanie w sprawie tak zwanego zakupu studni przy ulicy Fabrycznej. Kto będzie wykupywał? Mam pytanie, kto od kogo będzie wykupywał studnię?
O co mu chodzi?
Wojciech Maryszek.
Dzień dobry. Panie radny Maryszek, ja mam prośbę. Momencik.
Panie radny Maryszek,
sprawa techniczna, jeśli pan przestanie mówić, proszę włączyć mikrofon, wtedy będzie się, jak będzie pan burmistrz albo ktokolwiek udzielał odpowiedzi, będzie się lepiej nagrywało. O co mi chodzi? Proszę bardzo, pan burmistrz.
Ja powiem szczerze, ja nie rozumiem pana radnego, co panu radnemu chodzi. Senator teraz czwarty i piąty. Jaka jest procedura wykonania inwestycji? Może pan radny w końcu jeszcze to zrozumie i nie będzie mówił o złej woli, tylko ale jak pan mówił, to ja się nie odzywałem. Więc może pan też na chwileczkę swoją gębusię pozwoli zamknąć i pozwoli sobie wytłumaczyć. Chyba, że pan w stanie za chwilę wyjdzie, tak jak to było na posiedzeniu komisji, kiedy wytłumaczyłem.
Panie burmistrzu, trochę spokoju, proszę udzielić odpowiedzi.
Więc wytłumaczę teraz kolejny, piąty, czwarty, nie wiem, może szósty nawet. Inwestycje projektuje się po kolei, czyli najpierw trzeba mieć dokumentację. Trzeba mieć kosztorys inwestorski, żeby wiedzieć, ile zadanie kosztuje i w oparciu o kosztorys inwestorski planuje się pieniądze w budżecie. Ale żeby zlecić wykonanie drugiego kosztorysu inwestorskiego, trzeba mieć zadanie zakodowane w budżecie. Obojętnie na jaką kwotę. 10 zł, 20 zł, 50 zł. Może 50 tysięcy. I tak projektujemy każdą jedną inwestycję, nie tylko ta zabaw.
ktoś, kto siedzi tu i patrzy na te budżety przez 4 lata, już to powinien wiedzieć. Powinien to załatać. Powinno dojść, że tak się to robi. Tego jednego rzeczy. Dlaczego na kanalizację budżetu nie zmieniamy kwotę? Bo wiemy, ile będzie kosztować. Wiemy, ile będzie kosztować. Dlatego tę kwotę planujemy inną w tej chwili. I tak samo jest z pracą zabaw. Został zlecony opracowanie dokumentacji, czekamy na kosztorys inwestorski. Jedno zdanie w komentarzu, ostatnio proszę sobie przeczytać. Jaka to jest diawola? To, że projektujemy to jest diawola, że zostało to zlecone. Wy projektant z ostępem chodzili, oglądali teren, było wszystko pokazane, wyjaśnione, wytłumaczone, o co nam chodzi. I czekamy na dokumentację. Czy to jest diawola? Więc czasami trzeba się zastanowić na tym, co się mówi. I o wyborach też.
Myślę, że... Panie Burmistrzu, jeśli chodzi o pytanie o tę studnię.
Jeśli chodzi o studnię, jest to zrobione w ciągu kanalizacji, ponieważ robi to inny wykonawca, a nie ten, który robi nam na zlecenie. Gmina ma obowiązek to urządzenie od tego wykonawcy wykupić. W związku z tym musimy to po prostu zrobić. Ten wykonawca żąda od nas pieniędzy, musimy to zrobić. No tak to jest. I musimy tę studię jedną wykupić. A ponieważ wyrobiła na ciężkich warunkach, zażyczył sobie to prawie 20 tysięcy złotych, zbiliśmy tę cenę z drogiennego piatru do 10 tysięcy złotych. I musimy za nią po prostu zapłacić, to jest za każdy inny kawałek odcinek kanalizacji wybudowany.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Maliszczak.
Dziękuję. Panie burmistrzu, pan był łaskaw przyznać się do tego wreszcie, że pana procedury, święte zasady, trwają drugi rok i nic się w sprawie placu zabaw nie dzieje. I to jest fakt. Pismo z połowy roku 2012 to jest początek działań mieszkańców na rzecz budowy placu zabaw. To jest po prostu urządza jakiejkolwiek przyzwoitości i zdrowemu rozsądkowi słuchanie wystąpionej tych pana wywodów mówiących o tym, jakie są procedury w tym roku, w bieżącym czasie. To są pana zaniechania.
Panie radny Maryszek,
to jest brak działań.
Panie radny Maryszek, ale w tym zmianie nic nie ma na tym planu zadać.
To jest tak, nie ma.
Nie ma dużo rozumienia na ten temat rozmawiania.
Pana burmistrza i pani skarbi, to nie ma, to jest pan to zauważy.
Proszę bardzo, pan radny, jeszcze pan wyjdzie. Pan radny, bo tak?
Ja naprawdę osobiście. W roku ubiegłym nie było takiej pozycji w budżecie, jak budowa placu zabaw. Niestety, pan radny, w związku z tym w roku ubiegłym czynności w tym zakresie podjęły nogę. W tym roku się to pokazało. Podjąłem, jest realizowane zadanie. Jest to zadanie realizowane. Mam nadzieję, że będzie dokończone w odpowiednim terminie. I tyle.
Dziękuję, pan radny, bo proszę bardzo.
Dziękuję. Mam nadzieję, że nie będę nazywany tym, który nie rozumie czegoś. Zaciekawi mnie, że stawiam pozycja 50 tysięcy złotych do szacowania środków na wydatki związane z planowaniem przestrzennym. W 2013 roku gmina otrzymała darowiznę na przeprowadzenie zmian w studium zagospodarowania przestrzennego pod kątem farm wiatrowych. Darowizna ta nie została w całości wykorzystana w 2013 roku, stąd konieczność uwzględnienia tych środków do dalszej realizacji. Nie wiem, czy dobrze łączę fakty. Niedawno usłyszeliśmy, że inwestor, który postawił wiatrak, farmę wiatraczną, jedyną w naszej gminie pierwszą, obdarowuje gminę sprzętem, który ponoć stoi już w magazynie. I teraz nie wiem, czy dobrze kojarzę. Skoro jest to na przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem pod kątem farm wiatrowych, zapytam, czy ta darowizna, bo podejrzewam, że chodzi o kwotę 50 tysięcy złotych, również pochodzi od tego inwestora. Czyli, czy dobrze rozumiem, że możemy sumować darowiznę w kwocie jakiejś tam, plus darowiznę w postaci sprzętu, który już ponoć czeka w magazynie.
Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, państwo radni, gdzieś mniej więcej rok temu Rada podejmowała uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanego z lokalizacją ferm wiatrowych w ogóle na terenie gminy. Było to dosyć szeroko tłumaczone i na ten cel inwestor, który jest zainteresowany postawieniem tych ferm wiatrowych na opracowanie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wpłacił na konto gminy darowiznę, ale to jest na cel zapłacenia za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. ponieważ to opracowanie jeszcze trwa i rachunki nie stanęły do gminy, więc jest potrzeba zapłacenia wykonawcy, ponieważ gmina zleciła opracowanie takiego planu. I ten plan niedawno będzie gotowy, będziemy nam dyskutować, państwo radni go też zobaczą, podobnie jak i to było ze zmianą studium. Ale jest to nie ta sama darowizna i nie ta sama firma, która wykonała tę elektrownię wiatrową, jest to inna firma.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dopytam w takim razie, czy objęte jest tajemnicą, jaka to firma darowała gminie te pieniądze?
Nie jest to objęte tajemnicą, myśmy to mówili, bo jak myśmy podejmowali uchwałę, to było podane do wiadomości państwa radnych. W komentarzu to było napisane, więc wystarczy sobie cofnąć wtedy, a teraz w tej chwili nazwy tej firmy nie pamiętam, nie chciałbym przekręcić ją. Dokładnie tę nazwę. Jak pamiętamy, podejmowaliśmy wtedy dwie uchwały, dlatego że jest Natura 2000 na terenie gminy, część miał i strefa przygraniczna, więc na części tego terenu, o którym ta firma wnioskowała, jest wpływ tego obszaru, a na pozostałej części było po prostu zwykły plan zagospodarowania przestrzennego. Proponuję wrócić do materiałów, to będzie albo nazwę, albo kwiecień z ubiegłego roku.
Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziwi się pan, panie burmistrzu, że ja nie pamiętam tego sprzed paru miesięcy. Pani pamięta nazwę firmy, która nas obdarowała taką kwotę, ale to taki nawet niezłośliwy komentarz. Działa w jedną stronę to u pana ocenianie pamięci radnych i zdolności do zapamiętywania i kojarzenia. Mam takie pytanie konkretne, tutaj może wyjdę na ignoranta już totalnego. Na co konkretnie, jeśli państwo mogą wymienić, pójdzie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Chciałbym konkretnie, na co pójdzie te 12 344 zł.
W tym momencie przygotowujemy materiały. Dotacja ta jest realizowana według wytycznych dysponenta dotacji, czyli w tym przypadku Krajowego Biura Wyborczego. I w związku z otrzymaniem takiej dotacji gmina otrzymała preliminarz wydatkowania środków. I tutaj pozwolę sobie przedstawić. Rodzaj wydatków i przewidziana kwota dotacji w poszczególnych pozycjach. Dróg obwieszczenia opodziela na obwody i siedziby obwodowych komisji wyborczych 250 zł. Plakatowanie obwieszczeń wyborczych 100 zł. Transport kart do głosowania 150 zł. Sporządzenie spisów wyborczych 1657 zł. Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2000 zł. Wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej 3100 zł. Koszty zorganizowania lokali wyborczych w nowo utworzonych obwodach głosowania, 0 zł. Obsługa informatyczna 2390 zł. Koszty głosowania przez pełnomocnika 165 zł. Koszty głosowania korespondencyjnego 32 zł. Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu to jest transport, łączność, oznaczenie lokali, dioty podróżne i koszty przejazdu członków komisji wyborczych 2500 zł. Jak wspomniałam przy komentarzu do ustawy, wydatki to nie przewidują wydatków dla członków komisji, na co gmina Kiec otrzyma dodatkowe dotacje.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos przy tym projekcie uchwały? Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Ostatnie pytanie, chyba do pani skarbnik, żeby pana burmistrza nie zdenerwować, bo temat basenu oczywiście wróci. Zadam pani takie pytanie, skoro tutaj jest w komentarzu, że realizacja budżetu jest stale monitorowana i mogą następować zmiany, rozumiem to, to proszę powiedzieć w takim razie na podstawie jakich danych zostało dostosowanie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem krytej pływalni za 60 544 zł. Czy to jest jakiś okres, czy to jest przewidziane już na całą działalność roczną basenu? Dziękuję.
Wydatki na ten cel zostały oszacowane na podstawie wykonania planu wydatków w pierwszym kwartale oraz analizy wydatków w roku 2013. Natomiast nie ukrywam, że wartość dofinansowania w kwocie 60 944 zł, dokładnie taka wyrazista kwota, nie wynika z doprecyzowania tego planu co do złotówki. jest to po prostu z toku realizacji budżetu kwota, która może być na ten cel przewidziana. Być może jest to kwota za mała o jakąś wartość, bądź to w jakimś mierze za duża, to będziemy po prostu monitorowali na przestrzeni przyszłych miesięcy, ponieważ wydatki związane z kwotą pływalną nie są stałe. One są zależne od wielu czynników i praktycznie każda kwota w każdym miesiącu jest różna. Jest to szacunkowe doplanowanie w tym rozdziale.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa radnych szedł zabrać głos jeszcze. Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kłodzk na rok 2014. Kto jest za podjęciem tej uchwały? 10 za. Kto jest przeciw? 7 głosów przeciwny. Kto się wstrzymał? 2 głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Zgodzę się z głosowaniem jawnym. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, komentarz w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej wynika z faktu, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych wartości przyjęte wieloletniej prognozy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wydatków budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu. Ponieważ istotę zmian budżetu w pierwszym kwartale i ustawę bieżącą, którą dzisiaj podjęliśmy, do budżetu zostały wprowadzone właśnie zmiany w przychodach oraz w planie wydatków, stąd konieczność urealnienia wartości w załącznikach o wieloletniej prognozie finansowej. Stąd załączniki wieloletniej prognozy finansowej w części dochodów zostały urealnione o plan dochodów majątkowych na rok 2014, plan dochodów bieżących na rok 2014, plan wydatków budżetu na rok 2014, plan wydatków budżetów bieżących oraz majątkowych na rok 2014 oraz urealniony plan przychodów budżetowych na rok 2014. W załączniku numer 2, to jest w wykazie przedsięwzięć, zmienione zapisy dotyczące zadania pod nazwą modernizacji sztuczności wiejskiej w Siborzycach Wielkich, gdzie wcześniej mieliśmy to zadanie określone i rozbito finansowo na dwa lata, 2014-2015, w tej chwili, jak już mówiłam, przez falę budżetową, wprowadzamy wszystkie wydatki na rok 2014. Proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest za podjęciem tej uchwały? 10 za. Kto jest przeciw? 2 głosy przeciwne. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowanie jawne. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Leśnictwa Otwartego Pieprza. Proszę bardzo o komentarz w tej sprawie.
Państwo Radni, jak już mówiłem w swoim sprawozdaniu, zagrzymy ten wniosek dyrektora Gminnego Zespołu Leśnictwa Otwartego w Kłodzku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Było to opiniowane na posiedzeniu Rady Społecznej, to jest pozytywne, a wynik finansowy to jest 155 922,11 zł na plusie. Także bardzo proszę Państwa Radnych o zaopiniowanie, chyba że są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania, na to myślę, że tutaj Pan Dyrektor nam odpowie.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Leśnictwa Otwartego w Kieprzu za rok obrachunkowy 2013. Kto jest za podjęciem tej uchwały? 12 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego duńskiego wymiaru godzin zajęć nauczycielom. Proszę bardzo, komentarz w tej sprawie.
Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 42 ustawy z 26 stycznia 1987 roku Karta Nauczyciela, organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielskich. Wymienionych w ustępie 3 tej ustawy oraz ustawy udzielania rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustawy rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska rozmów tygodniowym obowiązku wynagrodzeń. Projekt uchwały został zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe. I tak Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskował, jeżeli chodzi o projekt uchwały dotyczący zniżki godzin specjalistów, specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tutaj dokonaliśmy jednej zmiany, a więc z 20 godzin podniesiemy pensum do godzin 26. Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego wnioskował o 25-godzinne pensum, natomiast pierwotnie nasz projekt był, opiewał na wysokości 28 godzin. Przy czym dostosowaliśmy się, że tak powiem, tutaj do projektu propozycji Związku Zawodowego i ostatecznie ustaliliśmy ten poziom na 26 godzinach. Natomiast Zakładowa Organizacja Zawodowa Solidarność wyraziła się negatywnie co do projektu w całości. W związku z tym projekt uchwały na dzień dzisiejszy wygląda tak, że mamy 26 godzin dla specjalistów w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, w pensum godzin 26. Pozostała też od uchwały się nie zmienia, w związku z tym proszę Szanowna Rada o zajęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pan Radny Maryszczak.
Dziękuję bardzo. Chciałbym usłyszeć Państwo imiennie, że się konsultowali ten projekt uchwały i te propozycje przyjęte i zaopiniowane pozytywnie przed wczoraj.
Między innymi z panem, panie radnym spotkaliśmy się również w tym celu, aby omówić propozycję projektu niniejszej uchwały. Na tym naszym spotkaniu również pan mógł usłyszeć opinię prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. I może pan potwierdzić moją wcześniejszą wypowiedź. Natomiast w dniu dzisiejszym do mnie dotarła taka korespondencja, z której między innymi jest to wyrażone stanowisko Związku Zawodowego Solidarność, które mogę też tutaj przytoczyć. Wyrażamy negatywne stanowisko wobec propozycji zmian zasad udzielenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powołano stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Kieprz.
Proszę bardzo, pan radny Maryszczak.
Jeszcze raz powtórzę pytanie, z kim państwo konsultowaliście, bo pan przewodniczący komisji rewizyjnej, pan radny Mirosław Koczylas, powiadomił nas wczoraj, że ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, więc chciałbym usłyszeć, jakie to były strony zainteresowane, które to strony zainteresowane zaakceptowały tę propozycję, którą państwo dzisiaj przedkładacie. Zmieniaj nazwiska, chciałbym powiedzieć, na tej gminie, proszę.
Proszę bardzo, panie radny.
Może ja odpowiem, no nie wiem, czy pan dobrze zrozumiał moją wypowiedź. Ja powiedziałem, że komisja rewizyjna swoją opinię dotyczącą naszego wniosku, który wyraziliśmy w czasie kontroli, nie była podjęta pochopnie, tylko konsultowaliśmy to. Między innymi z dyrektorami, między innymi z osobami, które są związane z tym zawodem. No nie będę tu wymieniał nazwiska, bo to nie jest miejsce ku temu, żebym ja wymienił, z kim rozmawialiśmy. No to dla pana, ale ja tego nie chcę powiedzieć, bo to jest pana danych osobowych, to nie będę mówił. Jeśli pan nie chce wiedzieć, to jest pana problem. Ja tylko powiedziałem, a to nie dotyczy konsultacji żadnej społecznej, bo my nie jesteśmy jako komisja rewizyjna do konsultacji społecznej. Myśmy wyrazili swoją opinię całej komisji popartej wcześniejszymi konsultacjami osobami, wcześniejszymi. Ja nie będę panu wymieniał. Może być to osoba spoza terenu. To nie jest miejsce, nie wymieniał osoby. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze pan burmistrz. Może zostawić, żeby powiedzieć co do kwestii podjęcia decyzji o ustalenie centrum godziny. A więc tutaj ustawodawca dał nam taką możliwość jako organowi prowadzącemu dla danej jednostki, czy też jednostek, taką możliwość, aby to on ustalił, czyli w kompetencji Rady Miejskiej jest ustalenie wysokości pensum tych specjalistów. Uchwała ta wymaga opiniowania. Opinie zostały nam przedstawione przez związki zawodowe, a więc sytuację mamy jasną i klarowną.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Maryszek.
Dziękuję bardzo. Otóż, panie przewodniczący komisji rewizyjnej, to nie jest kwestia wiary. To jest kwestia zwyczajnie sprawdzalna. Ja rozmawiałem ze wszystkimi logopedami, psychologami. Rozmawiałem z osobami, które pełnią funkcję pedagogów. I ich stanowisko w tej sprawie jest 180 stopni inne niż to, które pan był łaskaw postawić wczoraj po rzekomych konsultacjach z zainteresowanymi osobami. Otóż to jest nadużycie. To jest nadużycie. Ja to słowo wypowiadam w imieniu tych osób, których to dotyczy. I proszę nie manipulować opinią w podejmowaniu opinii przez Szanowną Radę, nie wprowadzać w błąd, tak jak to wczoraj pan wiceburmistrz był łaskaw zauważyć, że ta uchwała różni się tylko ilością godzin pensum, które mają wypracować specjaliści. Ta uchwała również różni się tym, że państwo dajecie w sposób nieograniczony możliwość realizowania godzin ponadwymiarowych przez dyrektorów. I to jest też clue tej uwagi i tego stanowiska negatywnego, które wyrażałem i wyrażam do dnia dzisiejszego.
Pan radny Kuśniew, później pan radny Lebos i pan Burz.
Nie wiem, może będę w błędzie, jeśli to powiem, ale komisja rewizyjna wyszła z wnioskiem o podniesienie pensji. Kolejnością było przygotowanie uchwały i Rada decyduje. Także nie wiem, czy my musimy jako komisja rewizyjna chodzić i zbierać opinie. To jest nasz wniosek po prostu, który należy przegłosować. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan radny Lebos.
Muszę też przypomnieć, że istnieje nagranie z komisji, to rzeczywiście zgadzam się z panem Maryszakiem, pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Skoczylas powiedział, że rozmawiał również z osobami, cytują, zainteresowanymi i można sprawdzić nagranie z komisji, jeżeli ono służy do spisywania protokołów. Zainteresowanymi. Nie ma bardziej zainteresowanych osób niż te, którym się podnosi pensum bądź ogranicza pensję bądź coś się zabiera. To jest pierwsza uwaga. Drugie spostrzeżenie. Domyślam się, że autorem projektu uchwały jest pan burmistrz, bo skoro, tak jak pan przewodniczący kiedyś powiedział, nie ma innego autora, to autorem tego projektu uchwały jest pan burmistrz Matela. Dobrze się domyślam? A kto jest w takim razie projektodawcą uchwały, jeśli można zapytać? I chciałbym usłyszeć, panie przewodniczący, kto zgłasza projekt uchwały.
Co wydaje panie burmistrzu?
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze... Akceptowanie to jest wyrażanie zgody na to, nie składanie projektu, ale to jest kwestia słownikowego potraktowania słowa. Jeszcze dwie uwagi, jeśli pan przewodniczący pozwoli, ewidentnie nie będę zabierał głosu. Chciałbym zaznaczyć, że w protokole ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji zabrakło pełnego ważnego szczegółu. Otóż uogólnianie, że komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały, jest również nieścisłe, dlatego że Komisja do Spraw Rozwoju Miasta, Oświaty i Usług nie zajęła stanowiska, bo głosowanie wyglądało 2-2. Czyli chciałbym, żeby w protokołach rzetelnie przekazywać wydarzenia na komisjach, w których nie ma nagrań. 2-2, czyli komisja, której najbardziej dotyczy podjęcie tej uchwały, czyli opiniująca rozwój oświaty, wyraziła się neutralnie. W stosunku głosów przypominam 2-2. I ostatnie pytanie, które być może wynika z niedosłyszenia tego, co pan burmistrz Karcina powiedział. Mówi pan tak, że...
Pan radny Robert Magot.
Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać, czy dobrze usłyszałem, twierdzi pan burmistrz Karcina, że Związek Zawodowy ZNP zgłosił jedną poprawkę czy propozycję ustalenia tego pensum na wyższym poziomie, czyli 25 godzin i dalej padło i myśmy się przyczynili do tego i ustaliliśmy to pensum na poziomie 26. Czy to oznacza przyczynienie się do prośby związków, czy nastąpiło jakieś przejęzyczenie? Dziękuję.
Proszę bardzo, pan burmistrz Karcina.
Nie nastąpiło żadne przejęzyczenie, panie radny. Ustosunkowaliśmy się do propozycji, w związku z tym, że pierwotnie wnioskowaliśmy 28-godzinne pensum. Po uwzględnieniu propozycji Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjęliśmy wymiar 26 godzin. I to jest, że tak powiem, tutaj jako nasze ustosunkowanie się, nasze organy prowadzącego do propozycji Związku Zawodowych. Tak jak mówię, pierwotnie miał być na poziomie 28 godzin. Natomiast jeżeli mogę się ustosunkować do wypowiedzi pana radnego Maryszczaka, że jakoby dokonuje przekonania tutaj odnośnie projektu uchwały, ponieważ nic wspomniałem o tym paragrafie, tak, drugim, obowiązującej jeszcze uchwały. Odnośnie godzin ponadwymiarowych. My nie możemy, panie radny, zabronić w uchwale żadnemu z nauczycieli wykonywania, powiedzmy, czy zastępstw zbiorowych, czy też godzin ponadwymiarowych. Stąd ten zapis uchwały po prostu się nie może znaleźć. Stąd, w związku z tym, że reguluje tę kwestię ustawa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Skoczyna, a później pan radny Łotów.
Może ja ustosunkuję się do wypowiedzi pana radnego Łobus, to znaczy odnośnie tego słowa osób zainteresowanych. Ja nie powiedziałem, że rozmawialiśmy z logopedami, psychologami czy pedagogami z naszej szkoły. Powiedziałem osoby zainteresowane. To może być pan burmistrz, może być pani skarbnik. To są też osoby zainteresowane, jak będą finanse i jak ma funkcjonować nasza szkoła. Na pewno z mojej strony padło słowo, że rozmawialiśmy z logopedą. Chociaż nie ukrywam, że między innymi też takie krótkie rozmowy, może nie z naszymi logopedami, ale z innych szkół były. Ja swoje własne stanowisko na ten temat wyraziłem. Druga rzecz odnośnie protokołu, który ja odczytałem, a pan radny Łotek wypowiedział się, że nie ma. Ja czytam skrótowo protokoły i nigdy nie czytam w całości. Protokół w całości będzie umieszczony na bipie i tam każdy sobie może odczytać, jak nie było głosowane. Jeśli państwo chcecie, to naprawdę może to trwać, no ja wypowiedziałem, mogę czytać. 2 godziny, 3 godziny. Naprawdę, nic się nie przeszkadza. Tylko czy to ma sens? Nie wiem, jeśli panu zależy na tym bardzo, żebym ja powiedział, jak pan głosował, no to na tym teraz będę mówił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Radny.
Co pan chce, panie przewodniczący, niewiele znaczy, bo myśmy jako klub radny składali projekt uchwały, który mówił o jawnym głosowaniu w przypadkach kontrowersyjnego podejmowania uchwał bądź treści kontrowersyjnych uchwał. I ten wniosek nie przeszedł, także nie musi pan tutaj robić żadnego ukłonu, niech pan się dalej trzyma przepisów i regulaminu. I teraz do kwestii ważniejszej chyba niż komentowanie komentarzy, które są odpowiedzią na komentarz. Nazwę to tak, proszę mi zobaczyć, że doszukuje się najłagodniejszych słów, czyli pensum tych pracowników, pedagogów, szkolnych, logopedów i psychologów ustalono tak zwanym krakowskim targiem, czyli my proponujemy 28, Związek Nauczycielstwa Polskiego 25
Krakowski, Tarzyn 26. No a gdzież jest to stanowisko drugiego wypadku, do którego też część nauczycieli należy, czyli negatywne stanowisko? Dlaczego tego nie położono na wagę i nie wyciągnięto jakiejś średniej? Dlaczego nie 24, a 26? Dlaczego nie uwzględnić prośby Związku Solidarność, który wie, że ograniczy się przez to liczbę etapów, że zwiększy się pensum o prawie 50%, że lekceważy się to, o czym mówił pan Marysiak, o warunkach pracy logopedów, psychologów, pedagogów w naszych szkołach. To są malutkie gabinetiki. Tłumaczył pan radny Marysiak o tym, że dzieci szkolne, które w większości podejrzewam korzystają z pomocy logopedy, nie będą mogły po 13 korzystać, bo bezpłatne przedszkole przysługuje tylko w wymiarze 5 godzin, a pedagog czy logopeda, głównie logopedów chodzi, będą musieli dłużej przebywać i tak dalej, i tak dalej. Ale to były kwestie wypowiadane na komisji. Więc zadam pytanie panu burmistrzowi Karpinie, zbierając to wszystko do kupy za przeproszeniem. Dlaczego Krakowski i Tarzyn z jednym związkiem, a nie z dwoma związkami? Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz Karpina.
Postaram się powiedzieć bardzo krótko. Jeżeli jeden z związków, z dwóch związków, jest osiągnący drobne wrażenie, stanowisko drugi wyraża swoją opinię jako negatywną, nie przedstawia swojej propozycji, to proszę też spytać jakby bezpośrednio prezesa, który podał tam przewodniczącego tego związku. Dlaczego nie złożył żadnej propozycji, konkretnej propozycji, którą moglibyśmy również uwzględnić, prawda? A jeżeli chodzi o pracę specjalistów, to proszę mi wiedzieć, że do mnie również docierają sygnały, iż tego rodzaju zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oczywiście są, ta pomoc obejmuje również rodziców dzieci, które są objęte ową pomocą. I oni również domagają się czasami zajęć w godzinach popołudniowych, jeżeli chodzi o konsultację, ponieważ też są osobami pracującymi i jakby zwracają uwagę na ten problem, że nie mieli możliwości kontaktowania się z specjalistą w godzinach popołudniowych, a potrzebują tego. Więc to też jest na przeciw oczekiwaniom między innymi tutaj naszego społeczeństwa. Tak jak to uzasadniałem w tym posiedzeniu komisji, analizujemy potrzeby w tym zakresie i reagujemy na te potrzeby. Mając również na uwadze, z przykrością to stwierdzam, ale tutaj też aspekt ekonomiczny, mając na uwadze wszelkie nasze działania związane się z optymalizowaniem kosztów przenoszonych na oświatę. Ale to już jakby tutaj chyba dodaję panu Brąciczku, który już zaraz pewnie wykorzysta się do argumentu, więc proszę bardzo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Obóz.
Nie wykorzystamy, niech pan z góry nie zakłada naszej przedsiębiorczości. Niech pan się pozbędzie tych wątpliwości naprawdę, bo był pan do tej pory na takim poziomie, że pan nie przewidywał naszej agresji, więc proszę dalej nie przewidywać. Proszę państwa, jakieś cienie się przez tę salę, jakieś cienie przez tę salę przylekają, jakieś osoby zainteresowane, jakieś rodzice. Proszę przypomnieć sobie działanie pana Marysaka. Zebrał podpisy, zebrał petycje. Jest dowód na to, że rozmawiał z ludźmi, że ludzie chcą. No jakie udokumentowane środki podjęliście państwo? Udokumentowane. Jacyś rodzice? No jacy rodzice? Nie pytam o nazwiska, bo rządzi się zarzucie, że żądam zdradzenia jakiejś tajemnicy. No jakieś pismo, jakieś spotkanie. Czy było spotkanie z tymi logopedami, psychologami, pedagogami? Czy ma pan jakiś dokument mówiący o tym spotkaniu z rodzicami? Jacyś rodzice? No jak jedna pani powiedziała drugiej pani, panie burmistrzu, proszę wybaczyć, ale to nie jest poziom ten, który my mamy prezentować, czyli uchwałodawcy. To jest posługiwanie się jakimiś kolejkowymi spostrzeżeniami, zasłyszanymi gdzieś informacjami. Wycierają do mnie głosy, podejrzewam, że wykorzystacie. No i jakie środowisko, jakie rodzice, ilu tych rodziców, z której szkoły, ilu ich było, na jakim spotkaniu? Konkret, chociaż jeden konkret poproszę. A zagłosuję wtedy za tym pismem i nawet za podjęciem tej uchwały, która jest bardzo przyzwoita dla grupy nauczycieli. O ekonomii nie będę wspominał.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy w takim razie do głosowania. Była już dyskusja na komisji. Była dyskusja teraz. Sądzę, że każdy radny sobie wyrobił pogląd na tę sprawę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2014 roku w
sprawy zasad udzielania i rozmiaru zbliżyć tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Kielce. Kto jest za podjęciem tej uchwały?
Jeszcze raz policzę.
8 za. Kto jest przeciw? 4 głosy przeciwne. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Program się głosowaniami. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia i realizacji projektu rekultywacji zagospodarowania składowisk odpadów. Proszę bardzo o komentarz tej sprawy.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Ministerstwo Środowiska w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosił nabór wniosków na najbliższych dniach ogłosić nabór wniosków na rekultywację składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych. Ten nabór będzie trwał do 9 czerwca, ponieważ że istnieje taka możliwość, że gminy, które w tym okresie programowania, czyli w latach 2007-2013 wykonywały taką rekultywację, też mogą wniosek na takie zadanie, które zostało wykonane, złożyć. No to też chcielibyśmy taki wniosek złożyć, ponieważ myśmy taką rekultywację zrobili. Wydaliśmy na tę rekultywację 908 tysięcy złotych, jest możliwość odzyskania 85% poniesionych kosztów. W związku z tym uważam, że to jest naprawdę opłacalne. Jest jeden warunek. Żeby złożyć taki wniosek o sfinansowanie tego zadania, trzeba mieć 45 hektarów rekultywowanych, ponieważ gmina tyle nie ma. Ma około 6,7 hektara, więc nie możemy tego wniosku złożyć sami, musimy ten wniosek złożyć wspólnie z gminą Branice. Ponieważ gmina ma tak, bo resztę w sumie razem wychodzi nam 5 hektarów i 5 arów, czyli spełniamy te kryterium podstawowe i możemy te pieniądze pozyskać. W związku z tym jest tutaj wielka prośba do Państwa Radnych, żeby umożliwić złożenie takiego wspólnego wniosku z gminą Branice. Jest potrzebne podjęcie takiej uchwały intencyjnej. Gmina wobec tej uchwały intencyjnej będzie jako ten partner wiodący tego projektu, czyli nie będziemy wniosek składać, ale będzie to wniosek złożony wspólnie z gminą Branice. Takie spotkanie się już odbyło tutaj u nas w gminie. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o tym. Mamy wspólny temat projektu już wymyślony. Byliśmy na konsultacjach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ tam ten wniosek będzie składany. Jest duża szansa, aby odzyskać sporą kwotę pieniędzy. Myśmy to szacowali, że będzie to około 748 tysięcy złotych. W związku z tym naprawdę warto się tym tematem zająć.
Dziękuję bardzo. Od razu dopytam, czy to będzie do podziału z gminą Branice ta kwota, czy to dla nas?
To znaczy wspólnie razem to zadanie będzie na, bo oni mają ponad 300 tysięcy, więc wspólnie razem myśmy wyliczyli, że to jest 1 150 000 złotych. Dla nas jest ta kwota, co powiedziałem, 748, reszta to jest gminy Branice, nie wiem ile tam będzie z tej matematyki. Ale pozostała kwota. Dla nas 740, to jest około, bo trudno powiedzieć, czy wszystko nam uznaje na to koszt kwalifikowany, bo będzie cena wniosków, nie? Ale o taką kwotę walczymy.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kret.
Mogę dopytać, te pieniądze, które byśmy uzyskali z powrotem, mogą być zainwestowane w drogę Żubotyńską, która tam była gdzieś to na przy tej okazji śmieci, a potem miała nic być wyremontowana, ale brakło pieniądze.
To znaczy, powiem tak, te pieniądze powinny być zainwestowane w jakieś zadanie związane z ochroną środowiska, ale na zasadzie takiej, że jeżeli my z naszego budżetu przeznaczamy na rozdzielenie na przykład kanalizacji w Lubotyniu, to znaczy, że mamy tak jakby to zadanie pokryte, można by powiedzieć, jak te pieniądze dostaniemy z tej dotacji. Wtedy nam się tamte pieniądze uwolnią. To, co myśmy dzisiaj przesunęli, te 300 tysięcy dodatkowo na kanalizację w Lubotyniu, to nam się tak jakby uwalnia. No wtedy te pieniądze będzie można coś innego przeznaczyć. Ale tym na pewno to będziemy już tutaj wspólnie dyskutować. przy czym trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ocena wniosków do 9 czerwca jest składana. Ocena wniosków będzie trwać około 2 miesięcy. Czyli my te pieniądze będziemy mieć najszybciej w miesiącu sierpniu, jeżeli dostaniemy jakąś decyzję. Więc żeby też to było jasne, potem wiadomo, my będziemy musieli przeznaczać na takie zadania, które będą realne do wykonania do końca roku.
Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia i realizacji projektu rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kto jest za podjęciem tej uchwały? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że głosowanie jawne. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu dzierżawy działki. Proszę bardzo o komentarz tej sprawy.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zwrócił się do gminy pan Krzysztof Kalicek, który prowadzi szkołę nauki jazdy z takim wnioskiem, aby wydzierżawić od gminy działkę numer 592, przepraszam. To jest, żeby zlokalizować tę działkę, tam jest wyświetlone, ale to jest przy ulicy Słonecznej. To jest, którym żeśmy niedawno nadali nazwę. To jest ten niedobory ruch. W tym miejscu mniej więcej. A potem jest ta prosta droga pełna. Przy tej drodze pełnej jest taki kawałek działki, która w tej chwili nie może być sprzedana z przyczyn tego, że na tej działce w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego są wyznaczone drogi i ta działka po prostu na dzień dzisiejszy nie da się podzielić na takie części, które byłyby do sprzedaży. Więc trzeba ją w jakiś sposób zagospodarować. Potem właśnie tam zwróci się do gminy, żeby mu to wydzierżawić. Do 3 lat może to być zrobione decyzją burmistrza Kietrza, czyli moją. To tak dałem, ale ten państwo muszę zainwestować w tę działkę, żeby zrobić tam plac do nauki jazdy. I by tę inwestycję mógł tam dokonać, czyli by zaprawdę, pewnie coś będzie utwardzał trochę ten, bo to jest działka czysto gruntowa, więc chciałbym, żeby ten okres dzierżawy był dłuższy. A jeżeli dłuższy okres dzierżawy, to tutaj zgodę powinna wyrazić Rada Miejska.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu dzierżawy działki nr 592 złożonej w Kietrzu, stanowiącej zasięg gmin Kietrz i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Kto jest za podjęciem tej uchwały? 12 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Góra Gipsowa. Proszę bardzo o komentarz tej sprawy.
Panie Przewodniczący, Państwu Radny, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała nam plan ochrony, zresztą to jest projekt planu ochrony rezerwatu Gipsowa Góra w Zerzysławie. Ten plan jest dosyć, powiedziałbym, długi, jeśli chodzi o objętość, tam jest komentarz również przez nas zalecony. Natomiast ja chciałbym powiedzieć tutaj generalnie na mapce, która jest również do tego załączona, do tego planu, iż tam głównie chodzi o ochronę przed czterema bardzo ekspansywnymi roślinami. Jest to robinia akacjowa, jest to barszczu sosnowskiego, jest trzcina pospolita i trzcinnik piaskowy. I te cztery rośliny musiałyby być w obszarze tego rezerwatu zwalczane. I tak to w tym planie jest ustalone, są tam podane daty, terminy, w jakich okresach powinno się to zwalczać. Jest przewidziane również wypasanie do 5 sztuk owoc na tych terenach celem introdukcji roślin. Taka metoda też istnieje. wszystko jeszcze można dodać. Jest również ograniczenie antropopresji tam na tym, dlatego też kazano nam, czy tak jak mówię, ten plan nam nakaże zlikwidować ścieżki edukacyjne i te tablice informacyjne, które tam są postawione w rezerwacie. Natomiast ma być jedna tablica informacyjna pod rezerwatem odnożona i zrobiona o innej treści. To też są takie główne założenia tego planu ochrony rezerwatu. No prośba jest, żeby oczywiście zaopiniować to pozytywnie, ponieważ ma to służyć ochronie tych roślin, które są unikatowe na terenie Polski Południowej, a w Polsce Północnej to w ogóle nie ma.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan radny Kuśniewski.
Chciałem spytać, skąd by były środki przeznaczone na ochronę tego rezerwatu? Czy to od dyrektora ochrony środowiska Sopola? Dziękuję.
Środki mogą pochodzić z różnych źródeł, również ze budżetu wojewody, dlatego że jest taka instytucja, która podlega wojewodzie, która się nazywa Wojewódzki Konserwator Przyrody, oni również środkami dysponują przez ostatnie dwa lata. Ja nie chcę w tej chwili wymieniać nazwy stowarzyszenia, ale jest to Stowarzyszenie Ochrony Przyrody w Wrocławiu i oni przez dwa lata już pewne prace tam wykonywali. I oni to starali się o dotacje, myśmy do tego nie dołożyli ani gotówki, natomiast te prace tam były i wykaszanie, i usuwanie jakichś tych porostów, także oni sporo tych prac już zrobili. A jak już chodzi o nazwę pełną, to muszę teraz do pani Jadwigi Wróbek zapytać do pani kierownik i wtedy podam pełną nazwę tego. W każdym razie, jeśli chodzi o środki, na pewno też będzie musiało być z budżetu gminy też powierzone, ale istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie tych prac.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania, bo przyjęcie przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Góra Gitrzewa. Kto za przyjęcie tej uchwały? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Wyczerpaliśmy punkt 7. Czyli przygotowaliśmy wszystkie projekty uchwał. Przechodzimy do punktu 8, a mianowicie przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. Proszę bardzo, pan kierownik.
Szanowny panie przewodniczący, radni zgodnie z artykułem 16 ustawy o pomocy społecznej obowiązkiem gminy jest coroczne przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej, jak również przedstawienie go w terminie do 30 kwietnia Radzie Gminy pod ocenę. Taka ocena zasobów pomocy społecznej została zrobiona przez Ministerstwo Zdrowia Pomocy Społecznej. Wszyscy Państwo otrzymaliście całość tej dokumentacji, która zawiera dane o sytuacji demograficznej i społecznej, dane o korzystających z pomocy i wsparcia, o rodzajach pomocy w środkach finansowych, jak również wskaźniki, które są w tym w ocenach zasobów potem przedstawiane. Ja również ja sobie pozwoliłem na sporządzenie takich trzech wniosków końcowych tego wynikających z tych ocenach zasobów, żeby to nie chcę się pewnie uchwalać, ale skupić się tylko na tych rzeczach najważniejszych, bo to potem w perspektywie następnych lat będzie jakieś wyjście też do tworzenia budżetu i wydatków na pomoc społeczną. I tutaj sobie pozwoliłem takie trzy punkty ująć. Przede wszystkim w dalszym ciągu jest wysoki udział beneficjentów pomocy społecznej środowisk dotkniętych długotrwałym bezrobociem. Ale to też, co Państwo słyszeli wcześniej tutaj w wypowiedzi Pani Wysoka Doradkowa, grę tych osób, które korzystają ze świadczeń, to są te osoby, które w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdybczycach figurują właśnie jako te osoby długotrwałe bezrobotne. Zwiększały się też corocznie wydatki samorządu na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej. Ma to związek z tym, że ta długość życia osób, które są w DPS-ach, wydłuża się tak samo co roku, dochodzi do zwiększenia do zwiększenia tego średniego miesięcznego kosztu utrzymania. To by to nie skończył w DPS-u, poza tym no, mamy do czynienia też z taką strukturą demokratyczną. Mamy coraz więcej osób starszych, osób, które wymagają pomocy czy lekarskiej, czy pomocy opiekuńczej. Wzrastają też wydatki na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej. Tam szczegółowo na ten temat jest też w tych materiałach, które Państwo macie, mianowicie sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Gdzie jest też opisane, skąd jest ten wzrost wydatków w biurze. Ja tylko powiem, że od tego roku jest zatrudniony już w MEPS-ie asystent rodziny i liczymy, że po prostu jego działanie, jego współdziałanie też z kuratorami sądowymi w jakiś sposób pomoże uniknąć tych rodzinach, gdzie są największe problemy w sytuacji takiej, że dziecko trafi do pieczy zastępczej. I trzeci wniosek, to też wynika z tej struktury demograficznej, że my prędzej czy później jako gminy staniemy przed koniecznością wydatków związanych z zapewnieniem bytu osobom starszym. Mamy coraz więcej osób starszych od emerytów. Jak chyba nie trzeba mówić, że również w przypadku naszego pokolenia kraju nie będzie, jeżeli chodzi o świadczenie emerytalno-rentowe. I praktycznie prędzej czy później one osamorząd spadnie obowiązek zapewnienia tym osobom funkcjonowania, tym osobom starszym, będziemy mieli wyjście. Albo gdzieś szukać rozwiązań, to jak to się robi, nie wiem, ile rekomendacji, nie? I tworzyć jakieś lokalne punkty wsparcia dla tych osób starszych, albo po prostu kierować ich do DPS-u i ponosić horrendalne koszty związane potem z opłatami za pobyt w DPS. Ja nie twierdzę, że utworzenie na przykład domu dziennego pobytu czy instytucji, które by organizowały jakoś ten pozwolenie czy pomoc dla tych osób starszych, to i będzie za darmo. Ale my unikniemy tego jako samorząd, czy myślę, że w przeciągu kilku najbliższych lat, że praktycznie zostaną nam dwie takie podstawowe grupy do wsparcia. A więc z jednej strony ci ludzie stale bezrobotni, z którymi się z pewną częścią ludzi się naprawdę nie da nic zrobić, i z drugiej strony z osobami starszymi, którzy będziemy musieli jakieś godne funkcjonowanie też w tej sferze kulturowej społecznej zapełnić. To wszystko na ten temat.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Zadać jakieś pytanie? I proszę bardzo, pan radny Rudolf.
Dziękuję bardzo. To ten program, panie kierowniku, dotyczący otwartej kasy seniora i rodziny wynika tego w tej specjalnej strefy demograficznej, na którą ponoć pracujemy. Jeżeli tak, to na jakim etapie są te prace wprowadzenia programu życia, Polska Karta Seniora i Rodziny?
Znaczy, to jest to, co myślę, bo pan burmistrz mówił o tym spotkaniu z przedsiębiorcami, na które nie było zbyt dużego odzewu, a również o tym, że no, trzeba będzie kilku rzeczy się poinformować, jeżeli chodzi o urząd marszałkowski. To jest problem taki, panu radny. Ta karta seniora się opiera na takim założeniu, że najkrócej, żeby nie przedłużać. To w stosunku do tych osób, czy do rodzin wielodzietnych, czy do osób seniorów, te grupy mogą liczyć na pewne zniżki, czy na pewne ulgi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, czy w obrębie pewnych instytucji komunalnych, czy również w sferze prywatnej. A więc być może znajdzie się przedsiębiorca, fryzjer, który powie, że dzieci z rodzin wielodzietnych, które by pokazał kartę seniora, kartę dużej rodziny, czy seniorowi z kartą seniora zrobił fryzurę o 5-10% taniej niż normalnie. Tak to wygląda. Na razie w większości gmin, które też do tego tematu podchodzą, ta sprawa jest pilotowana, bo jest diabeł w tych szczegółach. Jest pewne obietnice dotyczące tego, jak Ministerstwo Finansów czy Urzędy Skarbowe zareagują na pewne sytuacje związane z tymi ulgami. I to też totalnie jedynie z instytucji pojawiają się problemy, ponieważ niektóre instytucje nie mogą, czy obawiają się stosować takie ulgi, żeby nie było to uznane jako wprowadzanie programów lojalnościowych. No ale z drugiej strony mówię, no jest ten program gdzieś wynika, jest badanie tego terenu, z drugiej strony też nie wiadomo, jaka będzie ostateczna opinia Ministerstwa Finansów. Ale jeżeli będzie taka możliwość, to warto z tego skorzystać. To jest też oprócz wsparcia dla rodziny czy dla seniorów, jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To jest też niesamowity rozrzut dla lokalnego, drobnego i średniego biznesu, ponieważ oni po prostu też będą mogli świadczyć te usługi, przyciągać klientów. Najkrócej mówiąc.
Co proszę bardzo, pan Radnowicz?
Czy będziemy mogli poznać wyniki prac, które się dokonywały na tym spotkaniu z przedsiębiorcami kieszeńskimi? Jeżeli tak, to czy jest jakiś protokół, jakieś nagranie? Jaki był efekt tego odzewu, bo mam pismo pana burmistrza, który tutaj między innymi pisze, że ponad 60 gmin województwa opolskiego przystąpiło już do programu. Chciałbym wiedzieć, jakie szanse my mamy, ilu było tych przedsiębiorców na spotkaniu i jakie było zainteresowanie, jakie były propozycje obustronne ze strony pana burmistrza i ze strony przedsiębiorców, którzy byli na spotkaniu.
Więc jeśli chodzi o program funkcjonujący w całym województwie, to przystąpiło, tak jak pan radny powiedział. Jest pełna lista, można na stronie Urzędu Marszałkowskiego sobie odczytać, kto tę deklarację podpisał, również tym jest nasza gmina Piec. Realizują założenia tego programu, niektóre gminy już pewne działania podjęły, taką kartę mają. Te karty są podobne jak dowód osobisty, jest to tego rodzaju karta i te karty według założenia miałyby być produkowane przez Urząd Marszałkowski i rozprowadzane wśród wielodzietnych rodzin na terenie gmin, które do programu przystąpią. Do czego służy taka karta? Karta taka daje osobom, które się tą kartą posługują, pewnego rodzaju zniżki. I my, zapraszając właśnie przedsiębiorców, różnych handlowców z terenu naszej gminy, również chcieliśmy z nimi uzyskać taką od nich deklarację, te deklaracje są pisemne, zastosowania pewnych zniżek dla osób tych z rodzin wielodzietnych. Na spotkaniu, które żeśmy tu zorganizowali, było tych osób cztery podmioty, natomiast na 24 zaproszono. No i my, ponieważ Borysa nie odpowiedziała nam, czy będziemy chcieli z tymi pozostałymi 20 osobami spotkać się indywidualnie w ramach czasu wolnego, może trochę czasu pracy i porozmawiać, zachęcić, namówić. Nimi zostało podniesione tutaj głównie przez firmy, które prowadzą apteki, czy osoby, które prowadzą apteki i pewne uwagi związane z tym, że oni nie mogą udzielać, jest im to zakazane, płacą za te kary, nie mogą udzielać zniżek i ust pewnych, nie mogą to reklamować. W związku z tym my też w takim pytaniu zwracaliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego, żeby nam to wyjaśniono. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego również można było zobaczyć całą mnóstwo firm, które przystąpiły do tego programu w gminach takich rzeczowych. W Kielcach Opolskich Muszyn były tam również apteki. To oglądaliśmy jakiś miesiąc temu. Natomiast przygotowując się do tego spotkania z naszymi tutaj lokalnymi partnerami, potencjalnymi partnerami do tego programu, no okazuje się, że tam niektóre firmy poznikały już z tego wykazu. Więc prawdopodobnie też jest na rzeczy. No i tutaj dalej zaczniemy wdrażać, że ludzie nawet chcielibyśmy się upewnić, że oni mogą takie ulgi i zniżki stosować, żeby to nie były tylko i wyłącznie zniżki na obiektach i usługach, które świadczy gmina czy jednostki podległe gminie.
Dziękuję, proszę bardzo, pan Radnobos.
Dziękuję. Powiedział pan, panie burmistrzu, o rozesłaniu 24 zaproszeń. Piśmie, które dotarło do tych, którzy mieli je otrzymać, a nie zgłosili się, wymienia pan takie firmy, które przystąpiły w tamtych gminach, takich partnerów, prywatne firmy usługowe, apteki, sklepy, przedsiębiorstwa różnych branż, banki, szkoły językowe, muzea, pływalnie, pizzerie, restauracje, centra rehabilitacyjne, centra medycyny estetycznej, teatry, harmonie, domy, kultury, ośrodki szkolenia kierowców, przedszkola. Czy wysłał pan takie zaproszenia i czy na spotkaniu byli przedstawiciele banków kieszańskich bądź ich filii? Czy był kierownik pływalni bądź zarząd hydrokanu, który też mógłby takie przywileje wprowadzić? Czy był dyrektor domu kultury? Znaczy, czy wysłał pan zaproszenia do dyrektorów banków, pływalni, domów kultury i przedszkoli? Bo przyznam się, że ja jako prowadzący stowarzyszeniową szkołę z udziałem przedszkolnym nie dostałem takiego zaproszenia. A skoro przystąpiło w innych gminach przedszkola, to może i do naszych gminy przedszkola też przystąpiły do tego, do tej wspaniałej idei, żeby nie okazała się jakimś niewypałem. Dziękuję.
Skierowaliśmy do banku, natomiast do aptek, do punktów handlowych nie skierowaliśmy do przedszkoli i nie skierowaliśmy do instytucji, które gminie podlegają, tak jak na przykład do basenu, ponieważ tam te ulgi są wprowadzone. W tym tylko, że nie są podporządkowane jeszcze te ulgi karcie rodziny, natomiast ulgi już są. I w momencie, kiedy zgłoszą się pierwsi chętni, żeby taką kartę posiadać, to nie będą z tych ulg po prostu korzystać, zostanie to dopisane do sumnika. Nie zapraszaliśmy również Dom Kultury, dlatego że ulgi związane z funkcjonowaniem miejsca gminnego ośrodka kultury są zależne od rady i w momencie, kiedy będziemy to wdrażać, zwrócimy się również do Państwa radnych o zastosowanie pewnych ulg, które z Panią Dyrektor na pewno przedyskutujemy.
Dziękuję, proszę bardzo, Pan Radny.
Trochę mnie to dziwi, Panie Burmistrzu, bo skoro miało to być pierwsze spotkanie organizacyjne, które miało, podejrzewam, polegać na zachęceniu kieszańskich przedsiębiorców i wszystkich przedstawicieli, którzy mogą w tym programie wziąć udział, zabrakło tych, którzy mogą dać wzór, na przykład właśnie dyrektorów przedszkoli czy dyrekcji pływalni. Przecież oni już mogli go opowiedzieć tym przedsiębiorcom, terenem, którzy przyszli, jakie są ulgi, na jakich zasadach to się odbywa, a przecież chodzi o budowanie takiej karty seniora i rodziny, a nie o kontynuację jakichś tam ulg. Trzeba usankcjonować jakoś w programie, dlaczego dyrektorzy czy prezesi banków nie mogli, czy dyrektorzy CIVI też podać przykład, być wzorem dla tych kilku przedsiębiorców, których mamy przecież w Kieczu, w gminie Kiecz sporo i są zakłady jakieś remontowe, warsztaty samochodowe, piekarnie, cukiernie. Więc gdyby może było zainteresowanie ze strony dyrektorów, nawet podległych tych placówek urzędowi miejskiemu, może przedsiębiorcy obecni na tym spotkaniu mieliby większą chęć uczestniczenia. Czy może Pan powiedzieć, jakie deklaracje złożyli ci cztery przedstawiciele kieszeńskiego biznesu, włączając apteki, czyli tych trzech przedstawicieli, jakie propozycje zgłosili? Chciałbym, jeśli można, usłyszeć.
Mogę, Panie Przewodniczący, powiedzieć tak. Myślę, że uczestnikom tego spotkania wydostarczyliśmy wystarczająco dużo pozytywnych przykładów, żeby ich do tego tematu zachęcić. Bez udziału tych, o których Pan tutaj radny mówi. Nie trzeba już było tego udziału, dlatego że przykładów zachęcających było wystarczająco dużo. Natomiast jakie deklaracje złożyli? Nie, umówiliśmy się po prostu na kolejnym spotkaniu. Te osiągnięcie wyjaśnił, o które żeśmy się zwrócili do Urzędu Marszałkowskiego. I wtedy z tymi, którzy tu byli, myślę, że oni się zadeklarują, ale musimy im te tematy wyjaśnić, które były wątpliwe.
Ale Panie Radny, ostatni raz, bo to był punkt przedstawienia, a
tak, zakładałem, że ci sami przedsiębiorcy się tutaj, których już zasynkrono, zgłoszą się, bo mogą to być inni niż proszę się zacząć od początku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy do następnego punktu. To jest odpowiedzi na zapytanie do Mielnicki. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, w kolejności Pan Radny Wójtowicz, sygnalizacja świetny termin wykonania. No, Panie Radny, ja zakładam, że tak, nie musimy na to wykonać przetarg, ponieważ myśmy dopiero co dostali umowę. Dzisiaj na sesji zostały przesunięte środki, więc czynności możemy podjąć choćby od jutra. Ja już dzisiaj rozmawiałem z kierownikiem odpowiedzialnym, który to będzie realizował, bo mówi, że będzie się tutaj ścinał, żeby to zrobić możliwie jak najszybciej. Niemniej biorąc pod uwagę procedury, które są, podkreślam słowo procedury, bo niektórzy nie rozumieją, co to znaczy. A takie są, typu ustawa o zamówieniach publicznych, żeby uzyskanie odpowiedniej zgody na postawienie wnętrza, to jest to, że jednak jakieś półtora miesiąca czasu to zajmie. Czyli połowa czerwca, to uważam, będzie dobry termin, jeżeli to zrobimy. Jeśli chodzi o zakaz wprowadzania psów do parku czterech żywiołów, myślę, że to byłoby słuszne działanie. Bardzo bym prosił, gdyby można było Pana Przewodniczącego Komisji poparcie tego wniosku w komisji, wtedy łatwiej byłoby nam to zadanie realizować i gdyby taka opinia wpłynęła, byłoby to jak najbardziej słuszne do zrealizowania. Myślę, że postawienie tych kilka tabliczek nie przy wejścia nie powinno sprawić jakiegoś większego trudu. I jeśli chodzi o procesy przy ulicy Traugutta, jak najbardziej tutaj zwrócę uwagę Straży Miejskiej, że należy podjąć działania, żeby od Pana Gizy, chociaż tam się chyba z tego co wiem, zmienił właściciel, jest w tej chwili małżonka tego pana właściciela. Bo oni jakoś to tam przyszedł akty, z którego wynika, że przepisali między sobą. Do tej pory powiem, jest to trochę trudne do wyegzekwowania, bo ten pan mieszka jednak dosyć daleko. Z tego co wiem, tam w tym roku pod koniec, kiedy próbowaliśmy przynieść do pewnych prac porządkowych, to po prostu nic nie odbiera tam już telefonu od nas. Więc pewnie pozostanie jakaś inna droga, musimy odnieść jak, bo to zawsze jest tego, co jest na miejscu, trudniej kogoś łapać po Polsce, żeby zmusić do działań. Pan radny Trac pyta o rzeczy niemieckie, żeby doprecyzować, czy pana będzie budowana. Więc chcę powiedzieć, że nie będziemy budować tej pani, ponieważ z tym jest związany wielki problem i to by nam się nie udało. Natomiast w historycie ten inwestorski, który jest założony, jest również przewidziane, że będzie remont tej pani, czyli podniesienie tego betonu, umocowanie, żeby on się z powrotem nie kładł, jak tam będzie trochę większa woda. No i to ma jednak tak regulować, żeby powinna być zrobiona jakaś tam zostawa drewniana, żeby jednak ta woda popłynęła w tym miejscu, no bo w tej chwili nie płynie. Czyli takie prace są przewidziane w kosztorysie inwestorskim. Sama budowa jest niemożliwa ze względu na to, że my nie jesteśmy ani właścicielem tego cieku, no i nie uzyskalibyśmy odpowiedniej zgody. Jeśli chodzi o wykaszanie działek gminnych, no powiem tak, że tam, gdzie mamy sygnał, że jest zarośnięta i mielibyśmy czym tego robić, tak, to wykaszanie, tak jak w tamtym roku, to było to robione. Może nie na wszystkich działkach, nie powiem, że na wszystkich, bo na pewno nie, ale były sygnały, że trzeba to czy tam wykosić. W tym roku no, troszeczkę robi się problem, dlatego że zawsze o tej porze mieliśmy już pracowników interwencyjnych do prac porządkowych bądź do robót publicznych. W tym roku, jak wiemy, Powiatowy Urząd Pracy więcej tych wniosków skierował na tak zwane staże. I to są dosyć duże obostrzenia. Mamy problem z uzyskaniem 2 stażystów, o których wnioskowaliśmy ponad miesiąc temu. My są tutaj dzisiaj też przed sesją, żeśmy rozmawiali, no jak spowodować, żeby ci stażyści byli szybciej. Więc jeżeli będzie czym i kim, to na pewno będziemy to wykazać. Jeżeli się okaże, że nie dostaniemy pracowników interwencyjnych w tym roku, wzorem lat ubiegłych, no to niestety, ale będziemy musieli na 2-3 umowy zlecenie zawrzeć z osobami, które to będą wykazać. No i powiem tak, będzie to droższe niż to, co jest robione pracownikami interwencyjnymi. Niemniej powiem tak, tam, gdzie będziemy mieli sygnał, że trzeba to zrobić, no to przynajmniej raz czy dwa razy do roku wykosimy. Pan radny Duda zwraca uwagę, że przy przyjmowaniu instalacji na osiedlu w Pilsu należy również sprawdzić, czy są czynne hydranty i uruchomić, żeby czynne nie były. Ja dziękuję za tą uwagę. Myśmy jeszcze nie podjęli spraw związanych z przejęciem tego. Myśmy przejęli do tej pory na osiedlu w Pilsu kanalizację sanitarną, kanalizację burzową i oczyszczalnię ścieków. Natomiast nie było protokołem wpisane jeszcze przejęcie instalacji wodociągowej. Przy przyjmowaniu na pewno zwrócimy na to uwagę, tak jak pan radny tutaj wskazuje. Pan radna Jurków mówi o jakimś, że tak powiem, ubytku w drodze i to dużym ubytku w drodze powiatowej. Na pewno po sesji zwrócimy uwagę i albo wystąpimy z pismem, albo zgłosimy to w formie poczty e-mailowej do starostwa powiatowego, że takie zniszczenie gdzieś tam powstało, żeby się tym zajęli. To pan radny Stopa zgłosił tutaj potrzebę opróżnienia czy wyczyszczenia łapacza piasków rynowej czeroku przy ulicy Klasztornej. Również przekażę to pracownikom tutaj z Referatu Gospodarki Komunalnej. Pan radny Marysztak tu znowu zadał sporo pytań dotyczących tematów już tutaj raczej znanych i powiem tak, nie chciałbym zanudzać odpowiedziami państwa radnych i sołtysów, którzy mają niecierpliwość, żeby tu do końca słuchać, więc na te pytania odpowiem na piśmie. Pan sołtys pisze, plac przy ośrodku zdrowia został zniszczony. Więc ja muszę powiedzieć tak, na posiedzeniu Rady Społecznej myśmy ten temat poruszyli. Zostało to panu dyrektorowi przedstawione. Pan dyrektor miał wyjaśnić i w wyjaśnieniach powiedział mi w ten sposób, że firma, która była wykonawcą tego remontu, ona tego nie zniszczyła. Natomiast najprawdopodobniej zniszczył to pojazd hydrokanu, który był do opróżnienia sanda. W związku z tym, no nie da się udowodnić, chyba że będą świadkowie, którzy ewidentnie stwierdzą, że to był ten ktoś, a nie ktoś inny, albo jest rejestracja zapisana pojazdu. Więc bo ja nie jestem w stanie komuś narzucić, nie udowadniając mu winy, że ma to zrobić, nie udowadniając winy. Więc jeżeli jest ktoś, kto zna, widział konkretną osobę, no to wtedy od tego kogoś będziemy to egzekwować. I drugie, jeśli chodzi o aparat EKG, ten aparat nie został zabrany do Wrocławia, natomiast ten aparat jest w naprawie. Wróci po naprawie. Państwo, ja odpowiem na to, że pan przewodniczący udzieli głosu panu sołtysowi, to pan sołtys będzie dalej mówił. Jeśli chodzi o tutaj pana radnego Lobosa, który zwrócił uwagę, że gmina odpowiada za bezpieczeństwo i za życie mieszkańców. Panie radny, zgadzam się, ale w ramach kompetencji gminy. I to ostatnio tłumaczyłem dosyć jasno, pokazywałem przepisy rządzące tym. I teraz tak, jeżeli bezpieczeństwo dotyczy drogi gminnej, to zgadzam się, gmina odpowiada za bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli jest to droga powiatowa czy województwa, to gmina niestety, ale za bezpieczeństwo na tej drodze już nie odpowiada. I to trzeba przyjąć, że tak powiem, w końcu do wiadomości i nie próbować mnie po raz kolejny obciążać odpowiedzialnością, która na mnie nie ciąży. Bo takiej odpowiedzialności za drogi powiatowe i wojewódzkie niestety na gminie nie ma. Nawet jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obywateli. Jeżeli się zdarzy wypadek na drodze wojewódzkiej, odpowiada za to zarządca drogi wojewódzkiej, a nie gmina. I teraz jeśli chodzi o konkretne rzeczy, czy coś zostało zrobione, jeśli chodzi o tę drogę do Pilsa, czyli numer 420. Więc może mi pan radny wierzyć albo nie, ale poproszę te dwie osoby na sali o potwierdzenie, że tak było. Panie radny Lach, czy byliśmy wspólnie w zarządzie dróg wojewódzkich? Byliśmy? Rozmawialiśmy? Jest potwierdzenie? Były kroki podjęte? Dobra, panie radny Duda, czy byliśmy wspólnie razem w zarządzie dróg wojewódzkich, czy rozmawialiśmy na ten temat? Były kroki podjęte? Dostał pan ode mnie pismo, co zostało zrobione w tej materii przez zarząd dróg wojewódzkich? Są kroki podjęte? Ja mogę te pisma również udostępnić panu radnemu, ponieważ z tego co wiem, została ta droga wpisana do planu takiego dużego na akurat na następny okres programowania do zrealizowania w całości, czyli od Piecza aż do granicy Kliwskiej. Mam nadzieję, że nie będę musiał odpowiadać na piśmie, ale są potwierdzenia dwóch osób, że kroki ściśle konkretne były podjęte. To ze mnie również. Chociaż do kompetencji to moich nie należy, ale w imieniu mieszkańców wystąpiłem. Jeśli chodzi o tę tablicę, aha, droga do Ściborzyc Wielkich. No ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan radny przecież też mieszkańcy czy powiatu, czy województwa też może napisać, skoro pisał już w sprawie drogi, która przebiega pod jego domem, to może również napisać w sprawie drogi, która przebiega do Ściborzyc do powiatu. Nic nie stoi na przeszkodzie. Jako zwykły obywatel może takie napisać, każdy z nas może. Uważam, że zajmowanie się sprawami gminnymi, panie radny. Sprawami gminnymi.
Przepraszam, głos ma pan burmistrz Rafała Kolewniczy, panie radny Maryszczak.
Księżyc też świeci nad naszą gminą. A jest dla całej kuli ziemskiej. Słońce świeci nad naszą gminą, a jest dla całej kuli ziemskiej. I też pada tak. No.
Proszę o ciszę, pani burmistrz, kontynuować.
Jeśli chodzi o tablicę na trzeci cmentarza, rzeczywiście jest to jakieś niedopatrzenie, jeżeli ta tablica jeszcze tam, jeżeli jeszcze tam wisi, to znaczy, że ktoś jakiś tutaj nie wykonał swoich czynności i na pewno to sprawdzę, żeby to dopilnował, żeby tego dalej nie było. I tyle, to mogę tylko przeprosić, bo jeżeli nie zostało to wykonane. Pan radny Bosowski pytał również o rynek podnika przy ulicy Fabrycznej, ale proszę odpowiedź na piśmie, że jest taka odpowiedź na piśmie. chciałem, dziękuję, jeśli chodzi o odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10, do informacji bieżących. No to ja na samym początku i ku pamięci wszystkich radnych zbliża się koniec kwietnia, a więc termin, końcowy termin złożenia oświadczeń majątkowych. Proszę nie czekać na ostatni dzień. Proszę te oświadczenia, jeśli kilka osób złożyło, już składać. Bardzo bym prosił, żeby te oświadczenia tak dokładnie je przejrzeć i sprawdzić z rozumiem. Także w internecie są wszystkie wytyczne, jeśli chodzi o jakie dokumenty należy do tych oświadczeń dołączyć. To tyle, jeśli chodzi o mnie. Kto z Państwa? Proszę bardzo, pan burmistrz.
Ja chciałem jeszcze jedną informację przekazać, mianowicie w dzisiejszej sesji uczestniczył również pan Marek Kaczmarczyk, nowo wybrany sołtys w Świętokrzyszczelu. Chciałem przedstawić. Witamy w gronie sołtysów.
Dziękuję nam bardzo. Witamy serdecznie. Proszę bardzo, pan sołtys jeszcze króciutko opiszcza
w sprawie. Panie burmistrzu, to w związku z tym, że pan dyrektor się do tego nie przyznaje, prosiłbym pana jako właściciela tej działki o to, żeby pan wnioskował do pana dyrektora o pisemne takie oświadczenie, że on tego nie widzi. Ja bym chciał, żeby to było tak, no oficjalnie. Druga sprawa, z tego co wiem, to zarzucenie terenu zielonego, bo informowałem się Straży Miejskiej, nie odpowiada Straży Miejskiej, tylko uszkodzenie zgłasza się na policję. Także prosiłbym, żeby pan wyciągnął wnioski, a więc zgłosił na policję o zniszczenie terenu gminnego. Czyli żeby policja prowadziła śledztwo. To raz, a druga sprawa, chodziło mi o ten urządzenie KG, że pan jest, jako jest pan członkiem tej rady, która odpowiada za zdrowie w gminie. Chodzi o to, że ludzie muszą jechać do Wierzysławia, żeby zrobić to badanie KG. Jeśli jest to urządzenie przenośne, dlaczego nie może być wzięte z Wierzysławia, nie wiem, czy w jednym dniu, gdzie przebywa lekarz PiS-u, czy w dwóch dniach i był wykorzystany w PiS-u też. Bo ludzie starsi jednak mają problemy z dojazdem do Wierzysławia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan burmistrz.
Więc jeszcze raz, jeśli chodzi o ten aparat ETG, nie ma najmniejszego problemu, żeby on był również wykorzystywany w Pińsku i w Wierzysławiu, bo jest rzeczywiście urządzenie przenośne, tylko musi wrócić naprawy. I potem na pewno będzie. Jeżeli potem nie będzie, to proszę o sygnał. Nie, on jest w tej chwili w naprawie.
Proszę bardzo, pan radny Duda.
Ja myślę, że tu akurat nie ma problemu. Jeżeli jest ten sam lekarz, jeżeli nie ma aparatu w Kirszcu, to nie ma żadnego problemu, jak lekarz jedzie, czy pielęgniarka ta sama jest. Żeby w tym dniu wziął aparat i wtedy aparat z Wierzysławia do Kirszca. Będzie odjeżdżał, a to wtedy jest powrotem. Czy on musi wrócić na prawie, żeby jechał do Wierzysławia? Z Kirszca można przejść, z Wierzysławia nie można przejść. Chodzi o to, żeby on jednak był ten aparat lekarzy, no nic więcej, nie? Bo to było takie trochę niedomówienie chyba, że po prostu no jak wróci, no wróci, dobrze, to on będzie, ale na ten czas, żeby oni po prostu mogli korzystać, nie? To tylko tyle.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Robert.
Dziękuję. W sprawie, którą poruszył pan radny Traf, przepraszam państwa, będę puszczał sygnał teraz. W sprawie bieżącej, panie burmistrzu, to co mówił pan Traf, zarośnięte łąki. Zarasta nam w tej chwili chodnik tak długo proszony, wyproszony takimi ciężkimi staraniami i pana starostki i mieszkańców ulicy Mickiewicza, zarasta rzepakiem. To jest kolejna błahostka, ale powiem państwu skąd i dlaczego. Nawet zrobiłem zdjęcia, gdyby państwo chcieli zobaczyć. Wspaniałe plony ten rzepak wydaje w tej chwili, bo jest w wysokości około 1,20 m. Pięknie kwitnie. Ale teraz poważnie. Proszę pomyśleć o spacerujących tym chodnikiem mamach z dziećmi małymi i o tych rojach pszczół, które na tym rzepaku siedzą. Myślę, że
do moich obowiązków, czyli do napisania do zarządu powiatowego dróg, dołożę sobie jeszcze odpięcie tej tablicy i chyba wykoszenie czy zerwanie tego rzepaku. To zajmie mi, podejrzewam, około godziny. To wystarczy wyrwać z podłoża piaskowego, no więc puszczam sygnał. Nikt nie widzi tego, co się dzieje przy chodniku przy drodze wojewódzkiej, przy ulicy Mickiewicza. To są sprawy bieżące. Wyraźnie puszczam sygnał. Proszę o wykoszenie, może nie tego, co pan teraz zgłasza, ale przynajmniej tego pasa przy chodniku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś sprawy bieżące? Nie widzę. W takim razie zamyka punkt 10. Przejdziemy do punktu 11. A mianowicie stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Bardzo dziękuję wszystkim obecnym za udział w sesji. Zamykam obrady 43. sesji Rady Miejskiej w Kietniu. Dziękuję bardzo.